Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem, Elżbieta
i Leszek.
Witamy także Pana Krystiana, który realizuje dźwięk tej audycji. I witamy gości. Dzisiaj z nami jest...
Są ojciec... goście ze wspólnoty Kochać i Służyć, tak, w Gdańsku.
Ojciec Grzegorz Jankowski, duszpasterz ze wspólnoty Kochać i Służyć.
Witamy. Jezuita.
Szczęść Boże, bardzo dziękujemy za zaproszenie tej audycji. Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy.
Państwo Renata i Bogusław Cichowscy.
Witamy. Witamy. Szczęść Boże.
Pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy.
I Państwo Marlena i Krzysztof Jankowscy.
Szczęść Boże.
Pozdrawiamy wszystkich, którzy nas słuchają.
Tak, wszyscy są ze wspólnoty Kochać i Służyć i podejmujemy wszyscy temat grzech i pojednanie w małżeństwie.
Drodzy Państwo, już nieraz było o pojednaniu, ale pojednanie jest potrzebne w każdej wspólnocie, gdyż każdy z nas jest obarczony grzechem pierworodnym, a on skutkuje tym, że no, nam się, każdemu z nas zdarza się coś niedobrego uczynić w stosunku do bliźniego. A ponieważ najbliższym naszym bliźnim w małżeństwie jest współmałżonek, no więc on też jest najbardziej narażony na różnego rodzaju z naszej strony czasami złe humory, czasami jakieś nadepnięcie na odcisk. Bywają większe, mniejsze problemy, ale każde wymagają zajęcia stanowiska wobec tego, co się stało w swoim sumieniu i przeproszenia, przebaczenia, pojednania. A nie zawsze to jest takie proste. I wspólnota Kochać i Służyć tym problemem się również zajmuje na swoich rekolekcjach, spotkaniach, służąc innym małżeństwom. I dlatego z tym tematem dzisiaj do nas tutaj zjechali. Grzech i pojednanie w małżeństwie. Ojciec Grzegorz Jankowski, prosimy bardzo.
Bardzo dziękuję. Tak, w naszej wspólnocie prowadzimy rekolekcje pod takim tytułem. Chodzi nam o to, żeby dać doświadczenie szczególnego najpierw zrozumienia grzechu w kontekście dobrej nowiny, a potem dać doświadczenie pojednania w ramach takiego krótkiego, rekolekcyjnego weekendu, doświadczenie pojednania, przebaczania sobie nawzajem. I o tym chcielibyśmy też dzisiaj powiedzieć, tym się chcielibyśmy dzisiaj podzielić. Zaczynając najpierw troszeczkę mówić rozmowę o tym, czym jest grzech, potem przechodząc do przebaczania sobie nawzajem i wreszcie też do pojednania. O grzechu, chociaż niby wszyscy o nim wiemy dużo i może najwięcej i więcej powiemy zatem rzeczywiście o przebaczaniu i pojednaniu, a jednak o grzechu też warto coś powiedzieć, dlatego że wobec grzechu zajmujemy często takie dwie skrajne postawy. Albo wyobrażamy sobie grzech i mamy takiego doświadczenie bardzo osobiste, że jest on tak wielki, że nawet Pan Bóg nie mógłby sobie z nim poradzić i prowadzi nas tu do jakiejś rozpaczy. Tego doświadczył też założyciel jezuitów św. Ignacy Loyola. Próbował po swojemu poradzić sobie z własną niedoskonałością i doprowadziło go to na skraj właśnie rozpaczy. A więc to jest jedna skrajność, kiedy podchodzimy do grzechu. Druga, może dzisiaj częściej spotykana, to taka, że grzech zbyt pobłażliwie traktujemy, że z grubsza jesteśmy w porządku, ale jakoś nie dajemy Panu Bogu szansy, żeby nawrócił nas na jakimś głębszym poziomie serca. I stąd o grzechu też parę słów należy powiedzieć i właśnie może w kontekście trochę też dobrej nowiny. Nasz pierwszy weekend modlitewny, który proponujemy jako wspólnota Kochać i Służyć, dotyczy właśnie fundamentu życia małżeńskiego, gdzie głosimy dobrą nowinę o małżeństwie. A zatem, kiedy mówimy o tym, że Pan Bóg człowieka stworzył, każdego z nas indywidualnie, a tu szczególnie dzisiaj mówimy o stworzeniu także kobiety i mężczyzny do małżeństwa, Pan Bóg zapragnął podzielić się z nami życiem, istnieniem. Miłość stworzyła kobietę i mężczyznę, aby byli obrazem miłości, obrazem wspólnoty, ikoną Trójcy. Byli na obraz i podobieństwo Boga zdolni do daru z siebie, do przyjmowania siebie nawzajem jako daru i do komunii. I w kontekście zatem tej dobrej nowiny grzech będzie wszystkim, co zakłamuje tę piękną prawdę. Czyli grzech poznajemy po uczynkach, ale gdzieś głębiej będzie on wynikał z jakiejś niewiary w to piękno, w to dobro, w tę miłość. I kiedy potem będziemy też mówić o przebaczaniu, zatem przebaczanie będzie przypominaniem sobie tej prawdy. Czyli zawsze grzech potrzebujemy rozumieć w odniesieniu do tej dobrej nowiny. Każdy dla nas, dla siebie indywidualnie, że ja jestem przez Boga stworzony z miłości, przeznaczony do miłości, zdolny do dobra. I także w kontekście małżeństwa jesteśmy dla siebie nawzajem powierzeni sobie po to, aby być dla siebie darem, zmierzać do komunii i jesteśmy do tego uzdalniani przez Pana Boga. Gdy o tym zapominamy, w jakimś sensie grzeszymy, a przebaczając sobie, przypominamy sobie o tej prawdzie. Dzisiaj szczególnie, kiedy też teologowie zastanawiają się nad grzechem, rozpatrują go właśnie bardziej może niż kiedyś w kontekście relacji. Kiedyś skupiano się bardziej, co też nie jest złe, ale bardziej skupiano się na tym, że grzech to przede wszystkim uczynek grzeszny, jakieś przekroczenie zasad, przekroczenie prawa. Dzisiaj z kolei, rozwijając bardziej także objawienie, które jest w Słowie Bożym, bo Słowo Boże szczególnie poucza nas o tym, jak rozumieć grzech, właśnie aby nie popadać ani w rozpacz, ani nie popadać w pobłażanie. Słowo Boże mówi nam bardzo wiele o relacji, o grzechu w relacji do Boga, o Bogu, który skarży się na niewdzięczny najpierw swój lud w Starym Przymierzu, potem Jezus przychodzi i nie wierzą w to, że On jest objawieniem miłości. A więc dzisiaj szczególnie podkreśla się rozumienie grzechu w kontekście relacji, że jest to jakaś tajemnica, jakby kolejna rzecz, którą grzechu też można na początku trzeba powiedzieć, że cokolwiek byśmy o nim powiedzieli, gdzieś zostanie jakiś element tej tajemnicy nieprawości, jak teologia określa grzech, tej tajemnicy kłamstwa, tajemnicy tego, co stało się też gdzieś na początku, ale że grzech w odniesieniu do relacji oznacza jakieś zerwanie relacji, zerwanie przymierza, w kontekście małżeńskim będzie to zerwanie przymierza małżeńskiego. Jesteśmy bardziej dzisiaj, może niż kiedyś, świadomi i wyczuleni na to, że grzech ma także wymiar wspólnotowy, społeczny, że grzech rani wspólnotę, także wspólnotę małżeńską, że grzech rani ciało Chrystusa, Kościół jako ciało Chrystusa, że grzech rozbija wspólnotę, że grzech rozprasza wspólnotę. A więc jesteśmy bardziej świadomi tego, że grzech dotyczy jednak relacji, a nie tylko indywidualnych uczynków, że indywidualne uczynki mają wpływ także na wspólnotę małżeńską i szerszą. Stąd też dzisiaj również jesteśmy jakoś wyczuleni może bardziej na grzechy, które nie są tylko konkretnymi uczynkami, złymi uczynkami, ale także na grzech, który jest jakimś brakiem kochania, jakimś zaniedbaniem kochania, jakąś obojętnością. Wręcz papież Franciszek wyraził się kiedyś o takiej globalizacji obojętności, którą spotykamy w dzisiejszym świecie. Jesteśmy świadomi, że gdzieś za tymi wszystkimi zewnętrznymi przejawami stoi tajemnica tej niewiary w Boga, w Jego miłość dla każdego człowieka indywidualnie i dla małżeństwa jako tej szczególnej wspólnoty. Kolejnym elementem, który chcielibyśmy też poruszyć, jest też taka nasza refleksja nad tym, że nie istnieją tylko grzechy właśnie wyłącznie indywidualne, ale w małżeństwie istnieją pewne specyficzne grzechy bardziej charakterystyczne dla małżeństwa. I ponieważ tej naszej rozmowy chcielibyśmy różnymi głosami też ze słuchaczami się dzielić, może poprosimy Bogusia, żeby o tym właśnie takim rozróżnieniu trochę charakterystycznych cechach, jeśli tak można powiedzieć, grzechu małżeńskiego teraz parę słów nam powiedzieć.
A dotychczas mówił ojciec Grzegorz Jankowski, duszpasterz tej wspólnoty Kochać i Służyć. Prosimy.
A więc spróbujmy przez chwilę zatrzymać się nad grzechem w małżeństwie. Zadajmy sobie pytanie, czy małżonkowie popełniają bądź mogą popełniać jakieś inne grzechy, aniżeli osoby nie będące w związku małżeńskim? Ja na to pytanie odpowiedziałbym, że tak. W naszych księgarniach katolickich czy parafialnych możemy znaleźć wiele książeczek przybliżających nam istotę sakramentu pojednania. A pośród tych wydawnictw możemy znaleźć broszury zatytułowane Rachunek sumienia dla. I tak na przykład możemy znaleźć rachunek sumienia dla różnych stanów, czyli dla dzieci, dla młodzieży, dla rodziców, no i oczywiście dla małżonków. Spotkać można także rachunki sumienia dla pewnych grup zawodowych. Na przykład rachunek sumienia dla osób pracujących w służbie zdrowia. Spotkałem także rachunek sumienia dla marynarzy. Tak więc, podobnie jak mamy w naszym kościele duszpasterstwa różnego rodzaju, grup społecznych, tak też możemy spotkać się ze szczególnym podejściem do problemu grzechu w tych grupach. I kiedy zastanawiałem się nad istotą grzechu w małżeństwie, próbowałem odpowiedzieć sobie na pytania. Po pierwsze, co może być powodem grzechu w małżeństwie? A także, jak my jako małżonkowie możemy popełniać pewne grzechy. Obecnie jesteśmy świadkami bardzo burzliwych dyskusji społecznych spowodowanych błyskawicznym rozwojem nowych technologii, w tym także najnowszych osiągnięć w medycynie. Pojawiają się nowe ideologie. Tworzy się nowe regulacje w zakresie prawa stanowionego. Te regulacje często zagrażają małżeństwu i są potencjalnym źródłem małżeńskich grzechów. Dzisiaj małżonkowie mogą popełnić bardzo ciężki grzech, którego istnienia ich rodzice nawet nie mogli sobie wyobrazić. Mam tu na myśli chociażby grzechy spowodowane stosowaniem procedury zapłodnienia in vitro. Dla naszych pradziadów przykazanie nie cudzołóż było jasne i jednoznaczne. Dzisiaj małżonek może cudzołożyć przez telefon, przez komputer. Aby cudzołożyć, nie musi się ruszać ze swojego mieszkania. Nie musi fizycznie spotkać się z osobą, z którą zamierza cudzołożyć. Myślę, że wystarczą te dwa przykłady, które pokazują nam, jak rozwój technologii, przemiany społeczne mogą powodować zmiany w rozumieniu przykazań.
Bo zdrada małżeńska to nie jest tylko zdrada seksualna, to może być również zdrada właśnie uczuciowa i inna. No tak, przepraszam za to wtrącenie.
Oczywiście. Mogą pojawiać się zupełnie nowe grzechy, mogą też pojawiać się nowe formy poszczególnych grzechów. Zachodzące w społeczeństwach zmiany w pojmowaniu i rozumieniu moralności prowadzą do zaburzeń w hierarchii wartości. Te z kolei mają bezpośredni wpływ na kształt relacji pomiędzy małżonkami. Mówiąc wprost, są poważnym zagrożeniem dla małżeństwa. I w tym momencie pojawia się kolejne pytanie. Jak rozeznać, co dzisiaj w moim małżeństwie może być grzechem? Co może być realnym zagrożeniem dla trwałości mojego małżeństwa? Gdzie mam szukać pomocy w rozeznawaniu różnego rodzaju grzechów? W moim przypadku miejscem rozeznawania tego, co jest dobre dla mojego małżeństwa i to, co temu małżeństwu może zagrażać, jest wspólnota małżeństw. Wspólnota jest też miejscem mojej formacji małżeńskiej i budowania duchowości małżeńskiej. We wspólnocie spotykam inne małżeństwa, rozmawiamy, dzielimy się życiem. Dzielimy się przeżywaniem naszej wiary, rozwiązywaniem różnego rodzaju problemów życiowych. We wspólnocie wzajemnie wspieramy się w pokonywaniu trudności, mobilizujemy się do pogłębiania naszej wiary. Małżeństwo jest taką wspólnotą osób, gdzie nieustannie stajemy oko w oko z przykazaniem miłości bliźniego. Szczególnym rozwinięciem tego przykazania dla małżonków są słowa przysięgi małżeńskiej. Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Te trzy zobowiązania wydają się być stosunkowo proste i zrozumiałe. W naszej wspólnocie na poznawanie tych kilku słów przysięgi małżeńskiej poświęciliśmy 3 lata formacji. W tym czasie odkryliśmy bogactwo ich treści. Dla nas, jako ludzi wierzących, niespełnienie jakiegokolwiek przyrzeczenia, ślubowania złożonego przed Bogiem jest grzechem. Musimy więc być czujni, bo w naszej małżeńskiej codzienności, w naszych małżeńskich relacjach nieustannie narażeni jesteśmy na popełnienie małżeńskiego grzechu.
Dziękuję Panie Bogusławie. Za Pani Marlena.
Mówimy o grzechu w małżeństwie. Jak go rozeznać, jak go rozeznawać? Dla mnie pomocna była definicja usłyszana w jednej z audycji w telewizji Trwam. Grzech jako utrata celu. Naszym celem, o którym mówiliśmy i Boguś mówił przez 3 lata w formacji, zajmowaliśmy się tym, co jest budowaniem komunii. Naszym celem jako małżonków jest budowanie komunii osób na wzór komunii Trójcy Świętej. I ta komunia przejawia się w komunii fizycznej ciał, w komunii psychicznej, duchowej. Kiedy popatrzyłam na grzech w kontekście tego wszystkiego, co sprzeciwia się mojej komunii z mężem, z Krzysztofem, to ujrzałam rzeczy, których bym nie dostrzegła w takim tradycyjnym podejściu do rachunku sumienia. Na przykład zamykanie się w sobie, patrzenie na rzeczywistość małżeńską z własnego, egoistycznego punktu widzenia, czyli aby mnie było dobrze, zaniedbania w relacji, przemilczanie pewnych niewygodnych spraw, ale także zobaczyłam brak zaangażowania. Czyli zobaczyłam taką swoją egoistyczną postawę, co robić, żeby mnie było dobrze, a to spojrzenie na relacje jako komunię w małżeństwie pozwala mi patrzeć, co zrobić, ażeby nam było dobrze, ażeby nam razem było tym elementem, który budujemy komunię.
Bardzo dziękuję, Marlenko.
I teraz ojciec Grzegorz.
Tak, myślę, że mniej więcej określiliśmy sobie, jak rozumiemy grzech, tak w ogóle dla każdego z nas indywidualnie i szczególnie też w kontekście wspólnoty małżeńskiej. Popatrzmy zatem, na czym będzie polegało przebaczanie sobie grzechu. I oczywiście możemy o tym mówić przede wszystkim dlatego, że Pan Bóg jako pierwszy grzech przebacza. Myślę, że szczególnie w kontekście małżeńskim znane jest to zdanie, że miłość niejedno ma imię i można by tak wytłumaczyć przebaczanie grzechu przez Pana Boga, że Bóg, który jest miłością, gdy spotyka grzech, objawia jakąś inną formę tej miłości, jakieś inne imię tej miłości. I wobec grzechu Bóg objawia siebie jako przebaczenie, jako miłosierdzie, jako wierność, wręcz jako czułość. Tutaj w niezwykły sposób Ojciec Święty Jan Paweł II w swojej encyklice Dives in Misericordia w przypisie czwartym, to jest jak zwykle małym drukiem, są często ważne rzeczy przekazywane. W przypisie czwartym odwołuje się do biblijnej koncepcji miłosierdzia i przywołuje takie dwa słowa ze Starego Testamentu, hesed i rachamim, pokazując jak jedno słowo hesed oznacza wierność, jakby bardziej męską formę, Ojciec Święty mówi, jakby bardziej właśnie męską formę miłosierdzia, czyli wierność samemu sobie i odpowiedzialność za własną miłość. A rachamim, które jest formą słowa pochodzącego od określenia łona matczynego, pokazuje bardziej czułą stronę miłosierdzia, bardziej taki przymus kochania, jak matka kocha swoje dziecko, bardziej jakby, jak mówi Święty Jan Paweł II, kobiecą stronę miłosierdzia. A zatem Pan Bóg objawia nowe imię swojej miłości, gdy spotyka grzech. Mówi, grzech przebaczam, zapominam, odsuwam w niepamięć, odsuwam daleko od nas. A zatem, skoro Pan Bóg nam przebacza, skoro kocha pomimo naszego grzechu, mogliśmy pewnie powiedzieć pomimo wszystko, kiedy Pan Bóg przypomina nam tą swoją formą miłości przebaczającej, że jesteśmy Jego dziećmi, niezależnie od tego, że grzeszymy, kiedy przypomina nam o tym, że jesteśmy w Jego oczach wartościowi, możemy także sobie nawzajem przebaczać. Pan Bóg przebaczając, jeszcze tę myśl chciałbym rozwinąć, mówi nam, zło ciebie nie definiuje. Definiuje ciebie moja miłość. I jeżeli Pan Bóg coś takiego mówi do każdego z nas indywidualnie, przebaczając nasze grzechy, to pomyślmy, jak niezwykłe może być przebaczanie w małżeństwie i na czym właśnie ono może polegać, czy przypominamy sobie nawzajem, że nie będzie cię definiować zło. Nie definiuje cię twoja słabość. Definiuje cię miłość Boga do ciebie i także miłość, o której ja ci przypominam jako mąż, jako żona. Zatem zobaczmy, że skoro Pan Bóg nam przebacza, to my możemy przekazywać sobie nawzajem przebaczenie. I to jest właściwie sens przebaczenia ze strony człowieka. Ze strony Pana Boga jest to kochanie pomimo wszystko, a my przebaczając jako ludzie, dzielimy się czymś, co już mamy, coś, co istnieje. Nie musimy tego wymyślać, stwarzać, wykrzesywać z siebie niejako znikąd, z jakimś ogromnym wysiłkiem, tylko przekazać coś, co Bóg już nam daje jako dar. W ten sposób można, myślę, że można sobie, gdyby bardziej oswoić, czy lżej zdefiniować przebaczenie, że się dzielę jakimś darem, którego nie muszę stwarzać. Bóg go już stworzył. Bóg jest miłością nieustanną, wierną, przebacza wszystko. W ostatnich dniach i nieustannie, zresztą papież też Franciszek powtarza te słowa, Bóg przebacza absolutnie wszystko. A zatem my przekazujemy przebaczenie Boga drugiej osobie, a konkretnie we wspólnocie małżeńskiej mężowi i żonie. Czyli to nie jest tylko nasz jakiś ogromny wysiłek, stworzenie czegoś z niczego. idąc dalej za tą myślą o tym, czym jest przebaczenie, właśnie z przypomnieniem tej niezwykłej godności, jaką ma każdy z nas, czyli mąż przebaczając żonie, żona przebaczając mężowi, mówi, nie definiuję zło, tylko miłość, przypominam ci, że jesteś kochany, kochana przez Boga, ale także przypominam ci, że Bóg kocha nasze małżeństwo. Skoro mówiliśmy o dobrej nowinie dla małżeństwa, jakim jest stworzenie do bycia darem dla siebie i do komunii, to przebaczając sobie nawzajem w małżeństwie przypominamy sobie, że nie jesteśmy sami, że Bóg jest w naszym małżeństwie. Tak jakbyśmy odkłamywali to pierwotne kłamstwo złego ducha, bo w przebaczaniu i w zmaganiu się z grzesznością także doświadczamy tej walki duchowej, w której spotykamy się z kłamstwem tym, które było u początku przy grzechu pierworodnym, które opisane jest tak niezwykle przez autorów biblijnych w Księdze Rodzaju. Zły duch kłamie co do tego, co powiedział Pan Bóg. Wobec Adama i Ewy zły duch kłamie co do tego, że oni są przez Boga kochani, wiernie, stwarzani nieustannie do bycia darem. Czyli przebaczając sobie w małżeństwie, odkłamujemy i mówimy, że to nieprawda, że Pan Bóg nie jest z nami. To nieprawda, że zło nas definiuje. To nieprawda, że jesteśmy zdani sami na siebie. To nieprawda, że jesteśmy niekochani. Przypominamy sobie, przebaczając, że Bóg jest pośród naszego małżeństwa. Że Bóg kocha każdego z nas, że kocha nasze małżeństwo. A zatem nie musimy nawracać się po swojemu, o własnych siłach, z jakimś takim właśnie poczuciem nieustannej bezradności. Możemy przekazywać sobie nawzajem dar przebaczenia, który otrzymujemy od Boga. Idąc dalej w tym myśleniu i refleksji nad przebaczaniem sobie w małżeństwie, odkrywamy, że człowiek, który wchodzi na drogę przebaczania drugiemu człowiekowi, także mężowi, żonie w małżeństwie, rozpoczyna pewien proces. Jest to pewna szczególna współpraca z łaską, w której człowiek ma też coś do zrobienia, może wszystkiego na Pana Boga zrzucić, ale współpracuje w tym procesie z łaską. I o tym procesie, o tym wejściu na drogę przebaczenia poprosimy, żeby może powiedziała teraz parę słów Renia.
Przebaczenie. Czym ono jest? Na pewno przebaczenie stanowi podstawę miłości bliźniego. Jest też fundamentem miłości małżeńskiej. Wzorem przebaczania, czyli darowania win, jest dla nas Jezus umierający na krzyżu. On przebaczył swoim oprawcom. Jezus poucza też Piotra, że nie 7, a 77 razy mamy przebaczać, czyli zawsze. A zatem przebaczenie to akt woli. Akt woli, który uwalnia nas od ran, od bólu. Tylko Bóg z ran wyprowadza dobro. Mnie osobiście przebaczenie przychodziło i nadal przychodzi z wielkim trudem. Jestem z natury istotą kruchą, słabą, bardzo podatną na zranienia. Kiedy ono mnie dotknie, potrzebuję czasu, aby się wzmocnić, wyprostować. Tak mnie Bóg wyposażył. Dla mnie najlepszym ratunkiem jest wtedy modlitwa. Ale modlitwa o pragnienie chęci przebaczenia. Zdarzało się, że przebaczając mężowi, nadal nosiłam w sobie nieprzyjemne uczucia. Te uczucia przypominały mi krzywdy, odrzucenie, których doświadczyłam. Wtedy modliłam się mniej więcej tak. Jezu, dziękuję Ci za pragnienie wybaczenia Bogdanowi. Wciąż jednak żywię do niego nieprzyjemne uczucia. Potrzebuję Twojej siły, aby wypowiedzieć słowo przebaczenia. W modlitwie tej starałam się dokładnie nazwać swoje uczucia i wypowiadać je przed Bogiem. Myślę, że to nazywanie i wypowiadanie swoich uczuć ma bardzo istotny wpływ na skuteczność naszej modlitwy. Pamiętam, był taki czas, trudny czas w naszym małżeństwie. Prosiłam Boga, by wszedł w naszą codzienność, w trudy naszego małżeństwa. Przez długie lata wiodłam z Bogiem spór, czy do końca życia nasze relacje będą tak trudne? Boże, czy nasze małżeństwo ma szansę na przetrwanie? Pragnęłam żyć w harmonii, rozwijać się, ale do tego potrzebowałam bardzo wiele miłości, bezpieczeństwa i czułości wzajemnej. Pragnęłam komunii z moim mężem. Siadałam w pustym kościele przed tabernakulum i opowiadałam Bogu o swoich uczuciach. Jak bycie razem z mężem czasami bardzo boli. Zapraszałam Boga w tę naszą trudną przestrzeń. Bóg zawsze dotyka zranionego miejsca, jeżeli się go poprosi. Wówczas nawiązuje się relacja przez modlitwę. Modląc się szczerze w intencji męża, a modliłam się przez 15 lat, prosząc o naprawę naszych relacji, doświadczałam, jak moje nieprzyjemne uczucia zaczynały się rozwiewać. W końcu przyszedł taki dzień, w którym nastąpiło wzajemne, szczere przebaczenie i pojednanie. W wolności dzieliliśmy się uczuciami według maksymy: zna mnie bowiem ten, kto poznał moje uczucia. Od tego dnia zaczęliśmy inaczej budować nasze relacje małżeńskie i rodzinne. Zaczęliśmy budować nasze relacje na Bogu, na łasce płynącej z sakramentu małżeństwa. Dzisiaj wiemy, że Bóg czekał na nas, małżonków, z miłością. Czekał przez wiele lat. Czekał, aż razem będziemy gotowi zawrzeć z Nim przymierze. Przymierze, pojednanie przychodzi zawsze od Boga. To dar Boży. Przychodzi taki moment w życiu każdego z nas, że Bóg pokazuje nam drogę, zaprasza do komunii osób. Mój mąż jest dla mnie darem. Jak o każdy dar muszę się starać. Jestem odpowiedzialna przed Bogiem za zbawienie mojego męża. Oczywiście mój mąż jest odpowiedzialny za moje zbawienie. Przed Bogiem my się musimy starać.
Bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Renato? I kto teraz z Państwa?
Ja może jeszcze powiem dwa słowa, bo rozmawiając też z Renią, ale też w praktyce naszych rekolekcji o grzechu i pojednaniu, odkrywamy, że czasem warto odróżnić te dwa pojęcia, jakim jest przebaczenie i pojednanie. Że jeżeli odróżnimy te dwie rzeczywistości, łatwiej jest pracować niejako osobno nad darem udzielenia przebaczenia, które w jakimś sensie zawsze jest możliwe, bo dzielimy się tym, co Pan Bóg dla nas uczynił. A jeżeli odłączymy od tego proces pojednania jako osobne doświadczenie, osobny rodzaj czasami trudu, pielgrzymki ku pojednaniu, wtedy jak gdyby łatwiej, głębiej się pojednać, a najpierw sobie też głębiej przebaczyć. Może jeszcze o tym, Reniu, byś dwa słowa powiedziała.
Co między przebaczeniem a pojednaniem jest, i to zasadnicza. Dzięki łasce Bożej zawsze możemy przebaczyć mężowi lub żonie, który nas obraził albo wyrządził nam jakieś zło. Nie zawsze jednak dochodzi do pojednania. Dlaczego? Po pierwsze, ponieważ druga osoba może nie być tym w ogóle zainteresowana. Po drugie, ponieważ druga osoba nie dorosła emocjonalnie do tego aktu i nie wie tak naprawdę, o co chodzi. A więc do przebaczenia wystarczy jedna osoba, ale do pojednania potrzebne są dwie. Ideałem byłoby mieć w sobie zdolność do przebaczenia i pragnienia pojednania. I jeszcze jeden szczegół. Oznaką prawdziwego przebaczenia będzie nasza gotowość modlitwy, szczerej modlitwy, za tę osobę, którą w sercu przeprosiliśmy, której w sercu przebaczyliśmy.
Bardzo dziękuję za to dopowiedzenie, bo ono właśnie może pomóc nam uczynić jakieś małe kroki pojednania. Może też dzięki tej naszej wspólnej rozmowie ze słuchaczami ktoś będzie mógł uczynić jakiś jeden krok w przebaczeniu i jakiś inny krok w pojednaniu, że kiedy te dwie rzeczywistości sobie rozdzielimy, o wiele łatwiej jest wyruszyć w taką pielgrzymkę przebaczenia i pojednania, a kiedy je zbyt łączymy, wyobrażamy sobie to jako rzecz niemożliwą w ogóle do rozpoczęcia i do podjęcia. Po tych kilku, takim zarysowaniu tych kilku myśli o grzechu i przebaczaniu, przejdźmy może w takim razie jeszcze krótko do praktyki pojednania. I w naszych rekolekcjach zawsze zapraszamy małżonków, aby dawali też świadectwo, jakie mają takie codzienne, praktyczne, małe rytuały, sposoby przepraszania się, jednania. Jak to wygląda u nich, jak na tę drogę wchodzili, jak się jej uczyli? I może poprosimy teraz Krzysztofa, żeby podał taki przykład ze swojego doświadczenia.
Dla mnie najtrudniejszym takim momentem przy pojednaniu było wypowiedzenie słowa przepraszam. Ja wyszedłem z rodziny takiej patriarchalnej, w której wiodący głos miał ojciec. I z takim obrazem domu rodzinnego wszedłem też w nasze małżeństwo. Z początku dziwiłem się, że moja żona zabiera głos częściej niż ja. Niedługo trzeba było czekać i zacząłem na to reagować gniewnie albo zbywałem uwagi żony milczeniem. Gniew, impulsywność mojego zachowania był taką reakcją na to, że Marenka widziała inaczej swoje miejsce przy mężu, inaczej miejsce w naszym domu niż ja. I to zaczęło powodować między nami konflikty, które przeradzały się w ciche dni. Marenka wychodziła z gestami pojednania, a ja trwałem w swoim gniewnym uporze. Można powiedzieć, że byłem zatwardziały w swoim gniewie. I taki czas trwał około 7 lat. Pierwszy wyłom dokonały rekolekcje o dialogu małżeńskim. Marenka je zainicjowała, ja się chętnie na nie zgodziłem, ale dosyć ciężko je przeszedłem. Jednak dla naszego małżeństwa był to czas błogosławiony. Zaczęło do mnie docierać, że w małżeństwie dać należy pierwszeństwo słuchania przed mówieniem, starać się nie oceniać współmałżonka, ale starać się go rozumieć, a nade wszystko sobie wzajemnie przebaczać. Dotychczas wszystko to u mnie funkcjonowało na odwrót. I bynajmniej na tamtym etapie mogłem mówić o zyskaniu świadomości, natomiast przede mną był czas nauki w życiu. Nie było to tak jak zakończenie bajki, że po tych rekolekcjach żyli szczęśliwie i bez konfliktów. Był to jednak taki impuls, by wstąpić do wspólnoty. Mnie osobiście przekonało to, że nie były to małżeństwa, przynajmniej nie wszystkie, jako wzór małżeńskiej komunii, ale każde z jakimiś swoimi problemami, jednak starające się, by w ich małżeństwach lepiej się działo. I ta obecność we wspólnocie dawała siłę i taką dodatkową motywację, by starać się zmieniać. Uczyłem się odmienności mojej żony. Dostrzegałem, że brak wysłuchania jej jest dla niej takim rodzajem bezdomności w naszym własnym domu. A najdłużej zajęło mi chyba uczenie się mówienia słowa przepraszam. Przychodziło mi to z trudnością. Nie widziałem, by mój tata przepraszał mamę, co nie oznacza, że tego nie robił. Uznawałem, że przepraszać to raczej powinna robić małżonka. Myślałem, że jak ja przeproszę, to przyznaję się do swej słabości, do błędu. I o ile jakoś szło mi słuchanie i wstrzemięźliwość w ocenie, to w duchu trwałem przy swojej racji. Sumienie mnie jednak kłuło. Zacząłem się zastanawiać, jak przeprosić, a jednocześnie, by było to przyjęte. Obawiałem się, że mógłbym nie wytrzymać jakichś uwag, komentarzy, że te przeprosiny mogłyby być nieprzyjęte. Wypraktykowałem więc, że przeprosiny będę dokonywał wcześniej rano, kiedy Marenka była jeszcze zaspana i szanse na ich przyjęcie są większe. Nie myliłem się. Zaspana przyjmowała je i później dalej spała, a ja oddychałem z ulgą. I tutaj takie znane mi były słowa świętego Pawła z listu do Efezjan: niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce, a z moim udziałem to wychodziło: niech nad naszym gniewem nie wschodzi słońce. Ale ośmielony jej reakcjami zacząłem przepraszać także w ciągu dnia i także, co ważniejsze, już nie za całokształt, tylko za konkretne sprawy. Potrafiłem je nazwać i potrafiłem się do nich przyznać. Natomiast takie wewnętrzne pocieszenie, nawet można mówić o radości, była to wówczas, gdy szliśmy razem do spowiedzi. Konfesjonał był i dalej jest dla nas taką sadzawką Siloe. Obmywa moje oczy, abym przejrzał, moje uszy, abym lepiej widział, moje serce, abym kochał moją żonę jako najcenniejszy dar Pana Boga dla mnie. Daje mi też poznać, że mój gniew był przejawem miłości własnej, wywoływany widzeniem małżeństwa poprzez ja, a nie my.
Tak, dziękuję panie Krzysztofie. I jeszcze pani Renata, prosimy.
Pojednanie ma coś w sobie z ulgi, lekkości, oferuje zgodę. Bogdan i ja wiemy, że nie uda się uciec od codziennych trudności i konfliktów. Co róż odzywają się z nas siły, którym nie potrafimy nakazać posłuszeństwo. I tak w ciągu dnia zdarzają się nam rozmowy pełne emocji, które ranią, a zranienia bolą. Dawno, dawno temu pomógł nam wyjść z impasu święty Paweł. Kiedy klęknęliśmy do wieczornej modlitwy, zapytałam: Bogdanku, czy ty masz coś mi do... Czy ty masz mnie za coś przeprosić? Może jeszcze raz, Bogdanku, czy ty chcesz mnie za coś przeprosić? Oboje wybuchnęliśmy śmiechem. Klęcząc na modlitwie przed Bogiem, zobaczyliśmy sercem miałkość problemu, który nas poróżnił w ciągu dnia. Tego wieczoru w pełni zrozumieliśmy słowa z listu do Koryntian: gniewajcie się, a nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Od tamtego wieczoru zwrot: Bogdanku lub Renatko, czy ty chcesz mnie za coś przeprosić? Stał się naszym wytrychem do codziennego przebaczenia i pojednania. Trzeba być czujnym, aby naszej miłości nie zagrażały drobne konflikty, których źródło tkwi głównie w niezrozumieniu naszych uczuć. Przed chwilą użyłam zwrotu: zobaczyliśmy sercem. Mów do mnie sercem. Tej przenośni nauczyła nas Halusia, który zdarza się prosić o to często swojego męża Zbyszka. Halusia i Zbyszek to nasza para animatorska. Pozdrawiamy was serdecznie, zwłaszcza Zbyszka imieninowo. Gdyby małżonkowie do siebie mówili sercem, o ileż mniej byłoby konfliktów i spięć w małżeństwie.
Dziękuję bardzo, pani Renato. Czy ojciec jeszcze jakimś zdaniem zakończy, bo już pora wołać do telefonów słuchaczy?
Może zakończymy tylko w ten sposób, że bylibyśmy ciekawi, czy słuchacze chcieliby się podzielić jakimiś swoimi małymi rytuałami pojednania ze swojej codzienności, i do tego może zapraszamy.
Właśnie, byłoby to interesujące, żebyśmy poszerzyli ten temat właśnie pojednania. Bo że grzeszymy, to wszyscy wiemy. I przykładów grzechów nie musimy dawać. Natomiast ważne jest, jak pojednać się, jak w sercu przebaczyć i jak technicznie wykonać to pojednanie, bo właśnie to jest ta trudność, że czasami ta druga strona nie za bardzo rozumie, czego od niej chcemy i nie bardzo może nawet chce tego pojednania.
Podaję numery telefonów dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Bardziej błękitny niż tamta miała, tamta co kiedyś dla żartów niebo strzępy porwała.
Chodź, nie masz oczu chmurnych jak burza, pod koniec lata ty każdym latem i każdą burzą mojego świata.
Pytam się gwiazdy, co drogę wskazać błąd miałam. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie to ty mnie wybrałeś? Gwiazda co w rzece wciąż się przegląda, też tego nie wie. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałam ciebie? Czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałam ciebie?
Co w serce klawiszem stuka, to twojej dłoni, przecież dłoń moja od zawsze szuka.
Pytam się gwiazdy, co drogę wskazać błądzącym miała. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie to ty mnie wybrałeś? Gwiazda co w rzece wciąż się przegląda.
Drodzy Państwo, trwa audycja dla małżonków i rodziców, 22:17 się zbliża. Dziś mówimy o grzechu i pojednaniu w małżeństwie. Naszymi gośćmi są członkowie wspólnoty Kochać i Służyć, Renata i Bogusław Cichoccy, Marlena i Krzysztof Jankowscy oraz pomagającym, kierujący tą wspólnotą duchowo, ojciec Grzegorz Jankowski.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo, halo, halo? Jest tam kto? Nie słyszymy pani.
Halo, halo.
Halo, halo, nie wiem, czy mnie słychać.
O, teraz tak, słychać, teraz, o, pana tak. Słychać, tak. Prosimy bardzo, jest pan na antenie.
Halo, halo.
Jest pan na antenie, kogo witamy?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chociaż wieczór, dobry
mam wieczór. Mam jakieś straszne opóźnienie czasowe.
Proszę wyłączyć radio.
Mariusz z tej strony.
Tak.
Mariusz z tej strony.
Tak.
Jadę samochodem i was słucham. To wszystko piękne, ładne, co mówicie. Jednamy się słowem, miłością. Natomiast nie wiem, dlaczego wszyscy zapominają o tym, że bardzo fajnie jest się pojednać w łóżku. Po prostu idąc do łóżka, kochamy się, uprawiamy seks. I wtedy sobie możemy wszystko również powiedzieć, co nam leży na sercu. A wysiłek fizyczny przy akcie seksualnym jest chyba tak samo pożądany jak rozmowa, podczas której sobie wypowiadamy wszelkie za i przeciw naszych kłótni.
Oj, i znów nam pan zginął, panie Mariuszu, ale pytanie rozumiemy i staramy się odpowiedzieć. No, ludzie oczywiście posługują się różnymi sposobami, ale mowa pozwala wyrazić więcej. Co państwo odpowiedzą na postawiony problem? Proszę bardzo. Pani Marlena.
W trakcie audycji mówiliśmy o tym, że naszym celem jest budowanie komunii. Ta komunia obejmuje także komunię fizyczną ciała. Jest to bardzo ważny element naszej komunii małżeńskiej. Oczywiście nie jest on jedyny, ale jest bardzo ważny, czyli komunia fizyczna, komunia ciała, komunia psychiczna, komunia duchowa. I te trzy elementy tak samo trzeba zabiegać w małżeństwie. One są jak gdyby równoważne. Nie może być żaden ważniejszy czy mniej ważny. I z tego względu ta komunia ciała jest niezwykle ważna w małżeństwie.
Ale oczywiście ona sama jedna nie wystarcza. I jeszcze możemy ten temat poszerzyć, dlatego że właśnie człowiek to jest nie tylko, prawda, tak jak zwierzę, że też jakąś, powiedzmy, niektórzy mówią, że zwierzęta myślą, nie myślą, to jest instynkt. Natomiast tutaj w szczególności żony są bardziej wrażliwe. Jeżeli nie otrzymają od męża przebaczenia, pojednania, słowa przepraszam, trudno jej się oddać całkowicie we współżyciu małżeńskim. W akcie małżeńskim. Jest zamknięta i zahamowana. W większości to jest taka natura kobiety. Ona potrzebuje czasu więcej, tak jak mówiła tutaj pani Renata. I nie wystarczy sam akt małżeński, żeby wszystko przywrócić do normy. Czasami może tak, ale na pewno jest to wyjątek potwierdzający regułę, że rozmowa, a tutaj właśnie pojednanie jest najistotniejsze. Mamy kolejny telefon.
Słuchamy, Radio Maryja.
Na wieki wieków, amen.
Mam na imię Izabela, dzwonię z Radomia. Chciałam zadać dwa pytania. Po pierwsze, czy przebaczenie i pojednanie musi być bezwarunkowe? I drugie, czy może być warunkowany?
Przebaczyć, jeżeli, tak?
Tak, chodzi mi o to warunkowanie i czy brak przebaczenia i pojednania jest grzechem. Przejdę na odbiór. Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Izabelo. No, dwie sprawy. Przebaczenie i pojednanie.
Jeżeli ze strony Pana Boga przebaczenie jest bezwarunkowe, to myślę, że nasze także potrzebuje być bezwarunkowe, ale też dlatego mówiliśmy o rozdzieleniu przebaczenia i pojednania, ponieważ pojednanie może mieć pewne warunki. Wejście w proces przebaczania i pojednania nie oznacza tego, że kogoś uniewinnimy, usprawiedliwimy, powiemy, że on nie potrafi inaczej. Przebaczenie i pojednanie chrześcijańskie potrzebują także takiego aspektu jak sprawiedliwość. Nie może być przebaczenia, które nie zwalcza niesprawiedliwości. Zatem o ile ze strony jakby wewnętrznej serca, duchowej możemy przebaczyć, to kroki ku pojednaniu mogą wymagać, aby komuś postawić pewne warunki, aby wymagać od niego, żeby wziął odpowiedzialność za swoje czyny, powiedzieć wyraźnie, co mnie rani w jego czynach, słowach, postawach. Być może będzie czasami taką bardzo trudną pomocą pozwolenie, żeby ktoś poniósł konsekwencje także swoich czynów, zanim nastąpi pełne pojednanie. A więc zatem od strony duchowej myślę, że przebaczenie naśladuje Pana Boga i jest bezwarunkowe, a pojednanie chrześcijańskie także domaga się pewnej sprawiedliwości.
Dziękuję.
Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Andrzej, dzwonię z samochodu.
Witamy.
Stąd też przepraszam za bardzo słaby odbiór. Ja chciałem tylko jednej rzeczy powiedzieć, bo słucham Państwa audycji i nie ukrywam, że jestem człowiekiem, no w mojej ocenie dosyć grzesznym, ale chciałem o jednej rzeczy powiedzieć, mianowicie o tym, żeby, przynajmniej to, co ja w swoim sumieniu ostatnio dostrzegłem, żeby nie zwlekać z pojednaniem. Dlatego, że ja wyrządziłem wiele krzywdy w życiu mojej małżonce, za co bardzo serdecznie żałuję. Już od kilku lat, można powiedzieć, zbieram się z tym, żeby się pojednać i przeprosić ją, ale zawsze się boję, że będzie to jakiś zwykły, przeciętny, byle jakie. No i teraz boję się czasami, że może mi braknąć czasu, mogę nie zdążyć powiedzieć, jak bardzo ją przepraszam, jak bardzo żałuję, jak bardzo ją kocham i jak bardzo zdaję sobie sprawę, że ją skrzywdziłem wielokrotnie. Mimo, że czuję, że moja żona mi wybaczyła wielokrotnie, jest do tej pory ze mną, wspiera mnie, jesteśmy dalej małżeństwem i myślę, że coraz lepiej to nasze małżeństwo wygląda. Myślę, że nie ukrywam, że to jest tylko zdrady tajemnicy, że to jestem głęboko przekonany, że to dzięki wstawiennictwu Ojca Pio, do którego się o to wielokrotnie modliłem. No chciałem tylko powiedzieć, dać swoje świadectwo, że nie zwlekajmy z pojednaniem, bo czasami wydaje nam się, że to jest no, dla niektórych może być wstydliwe, czasami nie wiadomo, jakie słów dobrać, czasami nie wiadomo, czy jaki czas znaleźć, ewentualnie jak to wyrazić, czasami trzeba się przekonać i przełamać samego siebie. Natomiast chciałem tylko powiedzieć, że niezależnie od tego, jakie grzechy popełniamy, jakie to nasze małżeństwa są, nie zwlekajmy z tym, żeby prosić o przebaczenie i przebaczać i przepraszać, bo może kiedyś braknąć czasu i będziemy tego żałować odchodząc, jako jednej z rzeczy, której nie spełniliśmy w życiu, a która była dla nas najważniejsza.
Nie
bardzo dziękuję, życzę godnego wieczoru i przechodzę na odbiór.
Dziękujemy, panie Andrzeju. Proszę bardzo. Mikrofon. Dobrze, prosimy bardzo. Jest włączony.
Panie Andrzeju, zupełnie się z panem identyfikuję. Ja też miałem taką trudność, zresztą mówiłem tutaj w swoim świadectwie i zachęcam pana, żeby w tym postanowieniu pan nie ustawał i należy przejść do czynów, chociażby zacząć od kwiatka, mówię dlatego, że ja też to żonie kupuję. Przepraszam, bo jakoś tak się też potykam dalej. Natomiast ten pierwszy krok trzeba uczynić.
Tak, dziękuję bardzo. I grzech i pojednanie w małżeństwie. No właśnie, i niekiedy ten lęk. Zdajmy sobie sprawę, że Pan Bóg kocha nas zawsze i chce widzieć nas, małżonków, blisko siebie kochających się. Ale są inne siły duchowe, które chciałyby, żebyśmy właśnie zawsze byli skłóceni. I bierzmy to pod uwagę, że niekiedy ta niby nasza niechęć, ta nieśmiałość, nie wiadomo jak będziemy przyjęci, jest inspirowana przez złego ducha, który ma swój interes, żeby doprowadzić do całkowitego rozpadu więzi między nami. I po prostu przeciwstawmy się jemu, zróbmy tak, jak myślimy, bo to myślenie jest dobre, jak najszybciej się pojednać. Odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwoni Jadwiga z północy. Bardzo dziękuję, pozdrawiam Państwa serdecznie za tę audycję. Odważyłam się po raz pierwszy do Państwa zadzwonić. Moja sytuacja jest którą może w skrócie tylko powiem, bo nie sposób dłużyzny robić, ale w moim wypadku ja wyszłam za mąż 6 lat temu za wdowca. Ja byłam też wdową, ślub cywilny, ślub kościelny, z tym, że nim jeszcze do ślubu doszło, ja stwierdziłam, że mój mąż miał depresję, a ponieważ to dawny mój nauczyciel ze szkoły, mój wychowawca, całym sercem i duszą oddałam się temu człowiekowi, żeby wyprowadzić go z choroby. Liczyłam mu kasztany w parku, gołębie, a ty wyjdziesz do lekarzy z całą wielką starannością, jak powiedziałam do pani doktor, serce i duszę oddałam. I minął ten czas, że mąż przestał leki brać, wrócił do, wydawało mi się, do normalności, już nie był taki smutny, rozmawialiśmy. I po ślubie kościelnym, wzięliśmy taki cichy ślub kościelny, byliśmy u znajomych za 2 tygodnie, zaprosili nas, bo to było na wsi. Pani, która zaprosiła gospodyni, pyta, a czy mężowi podać kawę czy herbatę? A ja mówię, że proszę mężowi herbatkę, dlatego że kawy nie pije, bo takie duże obciążenia i naczyniowe i nie tylko. A mój mąż odpowiada, jaki ja mąż? Mnie się przykro zrobiło, ta pani słyszała, gospodyni, nie podchwyciła tego, wychodzimy od państwa. Ja mówię, a dlaczego ty tak zachowałeś się? Więc zaatakował mnie niegrzecznie. Nie to, że inwektywami słowa jakieś brzydkie, tylko co ja się czepiam. No w każdym bądź razie, następne razy zaczął, ponieważ mieszkamy, 2 mieszkania, jedno na wsi męża, moje w mieście, tu są lekarze, opiekę miał. I do mnie mówi w pewnym momencie za kilka dni, o wiesz, ci oddzielnie mieszkają, to może zróbmy tak jak za dawnych czasów. Ty u siebie, ja u siebie, ty zechcesz, to przyjedziesz do mnie, zatelefonujesz, to ja do ciebie przyjadę, ty przyjdziesz z koleżankami. W każdym razie posługiwał się ogromnym cynizmem. I do mnie mówił, jak ja i zaczęłam płakać, to przeżywać, co się takiego dzieje. A mąż mówił, a co ty myślałeś, że ja po ślubie do ciebie na krzesełku posadzę i obstawię kwiatami i takie inne rzeczy. A ja lubię, jak ty się denerwujesz. A najlepsza to miłość platoniczna, bo kiedy odchodzi się, kiedy chce i tak dalej. Było to straszne. Upokarzał, nocami płakałam, przeżywałam. W końcu mąż zabierał się, kiedy chciał, wyjeżdżał na moje prośby, a ja jak za dawnych mogę i tam 25 lat mieszkać. Ja tak martwiłam się, dzwoniłam do sąsiadów z dyskrecją, czy gdzieś nie w wannie, czy coś takiego. No i
pani Jadwigo, i co pani chce, że tak powiem, od naszych gości
nie
uzyskać?
Mogę, właśnie. I dzisiaj jest taka sytuacja, jak ja wracam do tego tematu, u męża tylko suche słowo przepraszam, nic więcej. Poradziłam się pani doktor psychiatry, która opowiedziałam to przy mężu i pani doktor mówi, a co pan na to? Nic nie odezwał się. W każdym bądź razie sytuacja jest taka, że mój mąż w tym czasie, jak zostawiał mnie, jeździł do swojej rodziny, u której miałam kochana bratuweńka nasza, droga nasza bratuweńka, i musiał, sam zresztą potem powiedział, to była moja choroba, bo żonie to można. I jeździł i na mnie wygadywał jakieś brzydkie rzeczy, do czego ja nigdy, on dobrze wie, nie przyznawałam się, tego nie było. I to trwa. I właśnie państwo mówią tutaj o tej sprawiedliwości. Ja powiedziałam do męża w ten sposób, napraw ty mi krzywdę. I mówiłam, ja tobie wybaczyłam, modliliśmy się razem i modlimy się razem, napraw ty krzywdę, ja to naprawię. Chodzi mi o to, żeby mąż sprostował u swojej rodziny, bo on mi dużo, dużo zdrowia odebrał i odbiera nadal i nie chce tego zrobić. Jak ja do niego mówię, nie odzywa się, nie wchodzi w relacje ze mną, nie ma komunikacji, jestem tylko pielęgniarką, służąco podać i to jeszcze z takim dystansem. I ja mówię, czemu ty do mnie nie rozmawiasz, czemu ty nie podejmujesz odnieść się, co ty na to? Ja słucham. I i byłam u księdza spowiednika, mówiłam o tym.
No pani Jadwigo, dobrze, i co dalej, tak?
Ja płaczę, rozpaczam i widzę, że nie ma końca, nie ma końca tego.
Dobrze, pozwoli pani, że nasi goście coś powiedzą, dobrze?
Dobrze, i to ja się wyłączę, dobrze?
Tak,
wyłączę się,
tak,
Bóg zapłać.
Dzięki, z panem Bogiem, pani Jadwigo. Proszę bardzo.
To prawda, że mówiliśmy o sprawiedliwości, ale też w procesie pojednania ważne jest, aby przyjąć tę zdolność do pojednania, jaką każdy ma w tym danym momencie. To, jeżeli dobrze usłyszałem i zrozumiałem, państwo już się nawzajem razem ze sobą modlicie w tej sprawie, by poczynić następne kroki pojednania, że mąż pewne rzeczy też obiecuje. Być może to są te kroki, które zdaje się, że z trudem, ale jednak już zostały poczynione na tej dobrej drodze ku pojednaniu. A w tym procesie przebaczania i pojednania też jest jednak ważne, aby zrozumieć tę drugą osobę i jej ograniczenia. Powtarzam raz jeszcze, to nie znaczy ją usprawiedliwić, czy znieść jej zdolność do odpowiedzialności, ale zobaczyć jej ograniczenia, zobaczyć jej historię. To nie jest pierwszy krok w przebaczaniu, ale jeden z kolejnych, tym niemniej niezwykle istotny, aby zacząć rozumieć tego, z kim mam się pojednać, jaką on ma swoją historię, jakie ma ograniczenia, które na niego wpływają. Takich przykładów pani podała bardzo wiele. A więc jeżeli ta wspólna modlitwa już jest możliwa, to wydaje mi się, że niezwykle wielki krok został uczyniony, a takie zrozumienie i cierpliwość wobec tego procesu, który się dzieje, który jest, on nie musi się zacząć, on się dzieje, ta cierpliwość i wiara i to przyjęcie i zrozumienie ograniczeń drugiej osoby też jest częścią tego trudnego często, ale jednak procesu, który się rozwija.
Dziękuję.
Słuchamy Radio Maryja.
Cześć Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Anna i Grzegorz ze Strudy.
Witamy.
Mowa była o rytuałach, które pomagają w takim codziennym przebaczaniu. Chciałam się podzielić takim naszym doświadczeniem, które przywieźliśmy z rekolekcji. Mianowicie my to nazywamy pięciominutówką. Staramy się wieczorem dać sobie po 5 minut. Ja mężowi mówię, jak odbierałam go w ciągu tego dnia, co było dla mnie przyjemne, co było dla mnie trudne w jego funkcjonowaniu, i po prostu wypowiadam swoje uczucia, nie oceniając, nie atakując, tak tylko mówiąc tak, jak ja to czuję. I potem mąż ma swoje 5 minut i ja słucham też bez komentowania. Jest to dosyć, znaczy niby taka drobna rzecz, tak, ale bardzo, bardzo pomocna. Przekonaliśmy się, że dzięki temu nie nawarstwiają się jakieś takie wielkie zranienia, że lepiej siebie rozumiemy dzięki temu. I no tak się dzielimy też z innymi małżeństwami, widzimy jak to działa. Natomiast byliśmy też na tych rekolekcjach weekendowych prowadzonych przez wspólnotę Kochać i Służyć, i mamy też takie no bardzo dobre doświadczenia z tym związane. Może o tym opowie mój mąż.
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Grzegorz Żubel, małżonek Anny Żubel. Chciałem podzielić się w paru zdaniach przed weekendem. Podam, że wspólnotę Kochać i Służyć właśnie w Gdyni Ojców Jezuitów. Nasze takie pojednanie w małżeństwie. Takim życiu codziennym jest ciężko znaleźć czas taki na takie dłuższe pobycie z sobą. Dzieci, obowiązki z dziećmi, praca, zaangażowania nie pozwalają na to, żeby tak dotknąć głębiej takich trudniejszych tematów. Natomiast na tym weekendzie właśnie Grzech po danym małżeństwie mieliśmy żoną okazję dotknąć takich tematów w tej przestrzeni swojej grzeszności, słabości tak właśnie głębiej. Ja przyznam szczerze, po raz pierwszy na tym weekendzie sam przed sobą przyznałem się do swojego skąpstwa, do swojej materialności jakiejś tam, że potrzeby społeczeństwa pokrywam właśnie w materialnych rzeczach. Stąd skąpiłem żonie pieniędzy, czy zgodne jakieś tam jej zachcianki, co ją frustrowało. Kiedy się tego jakoś tam przyznałem, że sam przed sobą ja znałem to, łatwiej było mi też i odpuszczać. Zdarzył się, jak pamiętam, też taki proces takiego wychodzenia z czego. Ale było to możliwe tylko dzięki temu, że i właśnie ten weekend dłuższy pobycia z sobą, z małżonkiem, w zaciszym domu rekreacyjnym, z prowadzeniami do medytacji, do podjęcia dialogu małżeńskiego w oparciu o te medytacje, o spotkania. Także z tej strony, jak małżonkowie, jeszcze raz chciałem bardzo podziękować Panu Bogu za dar wspólnoty kochać i służyć i tego dzieła, jakie podejmuje się ta wspólnota w domu rekreacyjnym w Gdyni. To wszystko. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, Panie Grzegorzu. No tak, rekolekcje prowadzone przez wspólnotę dają możliwość przebywania małżonków ze sobą razem w zaciszy pokoju, rozumiem, gdzie mogą spokojnie wymienić poglądy na tematy, które są, że tak powiem, zadane do rozważenia. Tego brakuje w pośpiechu dnia codziennego i dlatego tak ważne jest, żeby brać udział w rekolekcjach, żeby wyciszyć się przez jakiś moment, żeby nie stracić kontaktu z osobą najbliższą, którą się wybrało na całe życie, a która nam jakoś odpływa, bo po prostu coraz dalej jesteśmy od siebie. Audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat: grzech i pojednanie w małżeństwie.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
Krzysztof
zawsze.
Z Warszawy.
Witamy Pana.
Tutaj była taka mowa wcześniej w audycji o schematach. Co zrobić, żeby to przebaczenie nastąpiło? Ja troszeczkę powiem, jak to się dzieje na moim przykładzie. Sprawa jest dość świeża. I kilka rzeczy, które ja zrobiłem. Więc oczywiście to wszystko było prowadzone przez Pana Boga. I to jest nadal prowadzone przez Pana Boga. Ja powiem, w jaki sposób Pan Bóg zadziałał w moim przypadku. Więc pierwsze, od czego zacząłem, ponieważ moje zranienia i co za tym idzie przebaczenie, które jest potrzebne do uzdrowienia, sięgało lat dzieciństwa. To były bardzo głębokie sprawy. Ja nie chcę tutaj poruszać całego tematu, mówić czego to dotyka i tutaj poruszać grzechów, jakie się z tym wiązały, bo tego było bardzo dużo. Tego było bardzo dużo. To była cała pajęczyna, że tak powiem, złego działania, które wyszło z tego zranienia, które doświadczyło mnie i które się rozprzestrzeniło później na wiele różnych pokładów zła. I tutaj bez przebaczenia ja nie mogłem nic z tym zrobić, takim zwykłym ludzkim myśleniem. Więc pierwsze, w moim przypadku tutaj podstawą była chęć spowiedzi. Ja się modliłem o to i zajęło mi to kilka tygodni, zanim dotarłem do konfesjonału. Zrobiłem sobie taką spowiedź z całego życia w parafii na Chomiczówce w Warszawie i ta spowiedź zajęła mi 3 godziny. Ksiądz siedział cierpliwie i spowiadał mi 3 godziny. Przeróżne rzeczy tam powychodziły, ale dotarcie jakby na spowiedź i uważam, że to było zrobienie pierwszego kroku, z tym, że ja wcześniej już modliłem się o to. Dużo o to zabiegałem, żeby ta spowiedź była pełna, żeby ona była dobra. Ja czułem wewnętrzną potrzebę przełamania tego. Czułem, że Bóg po prostu ciągnie mnie do tej spowiedzi, że On cały czas zaprasza mnie, żebym do Niego poszedł, żebym się z Nim pojednał. Po tylu latach, żebym przyszedł z tym wszystkim i to był pierwszy krok. Drugi krok to była modlitwa za tych ludzi. Nie tylko modlitwa w tym przypadku za mojego ojca, który miałem bardzo dużo takich złych emocji do niego, żalu, wręcz w pewnym momencie to już jakieś nienawiści, złości jako dziecko. Te odrzucenie, którego dotyka młody, które dotyka młodego mężczyznę, który dorasta. I to tworzy bardzo dużą sieć takich problemów różnych emocjonalnych i wchodzenia w różne złe struktury, z którymi człowiek już później kompletnie nie potrafi sobie poradzić, ponieważ ten grzech on się rozprzestrzenia, ja to mówię tak po prostu, ja to nieraz sobie porównuję, to jest takie tornado. On się rozchodzi jak pajęczyna później na przeróżne rzeczy, z którymi nie jesteśmy w stanie z własną siłą sobie poradzić, nie mówiąc o przebaczeniu, bo jakby przebaczenie było kluczem tutaj do tego wszystkiego. I kolejne, co zrobiłem, ponieważ wiedziałem, że ten grzech i te zranienia sięgają bardzo głęboko. One również dotykają moich rodziców, a być może nawet spraw, o których ja już nie wiem, które wydarzyły się kiedyś w mojej rodzinie i one jakby przeszły na moich rodziców, a później dotknęły też mnie. Te zranienia właśnie, odrzucenia. Poszedłem i zamówiłem mszę za pokój duszy ludzi z mojej rodziny, ale nie tylko. Modliłem się za nich, ofiarowałem w ich intencji teraz w czasie Wielkiego Postu drogę krzyżową oraz wieczorna szczera modlitwa codziennie, tydzień za tygodniem, dzień za dniem. Pamiętałem o tym, żeby się za nich spowiadać. Żal za winę oczywiście, że ja jakby sam z siebie nie potrafiłem przebaczyć, ale ja mówiłem, że chcę, za wszelką cenę, że chcę, że bardzo mi na tym zależy. Po prostu wbrew sobie, nawet gdy tego nie czułem, ja gorąco się starałem o to modlić, żeby to nastąpiło, żeby to przebaczenie przyszło, bo ja bez tego nie mogłem jakby się ruszyć do przodu. I nawet nawet taka myśl, że przez jeden z warunków spowiedzi jest żal za grzechy, a ja wcale takiego mocnego jakby, znaczy żal za grzechy i chęć poprawy, no i wiadomo, że trzeba wybaczyć, ale ja tego wcale tak mocno nie czułem. Ale ja mówiłem, że ja chcę. I Pan Bóg tutaj cudownie zadziałał. Dzisiaj byłem na wymowie w kościele i były modlitwy o uzdrowienie. Wszedłem tam wieczorem. Byłem kompletnie rozbity, bo Przyszedłem troszkę później, msza jest o 18:00. Ja wszedłem, okazało się, że msza się później rozpoczęła. No i nie potrafiłem pozbierać myśli, ale usiadłem, mówię, dobrze, usiądę, wytrwam. I ksiądz powiedział do mnie słowa podczas modlitwy o uzdrowienie. Powiedział: jest tutaj młody mężczyzna, który jest bardzo skrzywdzony przez swojego ojca. I to, co się stało, to jest dla mnie po prostu szachmat ze strony Pana Boga. Ja tak to sobie określiłem, że to jest szachmat. Pan Bóg powiedział do mnie, żebym ja wybaczył jemu, żebym ja, ksiądz to przekazał, że Pan Bóg prosi ciebie o wybaczenie za to, że miałeś takiego ojca. I to jest dla mnie coś niepojętego, że ja nie potrafiłem ojcu wybaczyć. I to jest prawda, że Pan Bóg wziął nasze grzechy ze sobą na krzyż. Bo w tym momencie, kiedy my nie dajemy rady, on coś robi za nas. Kiedy my się wycofujemy i już nie jesteśmy w stanie dalej pójść o własnych siłach, on załatwia to za nas. On po prostu bierze to kolejny raz na siebie. Nasze zranienia, nasze winy. I nigdy bym nie pomyślał, że to nie jest pełny przekaz tego, co ten ksiądz powiedział, bo on tam powiedział jeszcze trochę więcej, ale to jest sedno, że dzisiaj Pan Bóg powiedział do mnie, że przeprasza mnie za moje dzieciństwo. Dla mnie jest to coś niesamowitego. Bóg jest wspaniały i chciałem to wszystkim powiedzieć, że jeśli nie potraficie przebaczyć, oddajcie to Panu Bogu. Nie róbcie czegoś sami, czego nie będziecie w stanie zrobić. I wystarczy tylko troszeczkę waszej dobrej woli, waszej szczerej chęci i on to zrobi za was. Sami nie wiecie, jak to zrobi, ale on to zrobi. I ważne, żebyście wyszli, tak jak ten człowiek, który powiedział wcześniej, nie czekajcie, wyjdźcie, bo dla każdego z nas jest rozwiązanie. Chwała Panu, pozdrawiam was wszystkich.
Chwała Panu.
Szczęść Boże wam wszystkim.
Szczęść Boże, Panie Krzysztofie.
Jak opowiadał Pan swoją historię, można powiedzieć, zmagań takich duchowych, to mi się przypomniała moja historia. Też miałem takie problemy z ojcem. Cały czas czułem się taki niekochany. Nie okazywał mi w ogóle uczuć. I tłumaczyłem go, i to trwało pewnie z 20 lat, tłumaczyłem go, że on został osierocony, jak miał 9 lat, łącznie z jeszcze czwórką młodszego rodzeństwa, i druga żona jego ojca jakoś tak rozgraniczały dzieci z następnego małżeństwa i dzieci z tego pierwszego, i dała wyraźnie im to odczuć. I on w naszym domu też nie umiał zupełnie okazywać uczuć. W moim takim okresie dzieciństwa było to odbierane, że w ogóle mnie nie kochał. I przez cały ten czas starałem się właśnie to tłumaczyć, tą jego taką trudną sytuacją. Ale to było tak w czasie rekolekcji. Dotarło do mnie, że uczucia to jednak nie jest wszystko. I zacząłem wyszukiwać takie sytuacje w życiu, kiedy rzeczywiście zauważałem, że może tego nie okazywał, ale rzeczywiście starał się być blisko nas, i zacząłem budzić w sobie wdzięczność. I wdzięczność do ojca jakby zupełnie otworzyła zupełnie taką inną perspektywę. W tej chwili mogę z nim rozmawiać w takiej przestrzeni świętych obcowania, ale robię to. I ta wdzięczność zupełnie odblokowała ten taki stan, który poprzednio mi towarzyszył.
I ojciec?
Jestem bardzo wdzięczny też za to świadectwo, które nie wymaga komentarza, które pan Krzysztof zechciał się z nami podzielić. Natomiast z niego też wynika, jak niezwykle wielki wpływ ma na nasze małżeńskie, także codzienne pojednania, przebaczania, wpływ naszych własnych rodzin małżonków, coś, co nazywamy takim wpływem też pokoleniowym czy międzypokoleniowym. Dzisiaj tak często mówi się o grzechu międzypokoleniowym i potrzebujemy sobie często tłumaczyć, że nie chodzi o winę tego grzechu, że winę grzechu chrzest każdego z nas zmazał. Natomiast wpływ pokoleniowy istnieje i rzeczywiście takie przejęte sposoby, na przykład właśnie nieumiejętność wyrażania emocji w rodzinie, sposób radzenia sobie z bezradnością poprzez sięganie albo po różnego rodzaju używki, czy czasami nawet po przemoc. Taki wpływ istnieje i potrzeba na jakimś etapie budowania komunii małżeńskiej także odkrycia tej historii, nazwania jej, pracowania z nią, aby zobaczyć, jak także tutaj z tych dwóch świadectw pana Krzysztofa i naszego Krzysztofa ze wspólnoty, jak dojść ostatecznie do pewnego zrozumienia także naszych rodziców i wpływu, jaki oni na nas mieli, a także do wdzięczności za rzeczy dobre.
Słuchamy Radio Maria. Halo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Grzegorz z Bolesławca.
Witamy.
Decyzja Legnicka.
Witamy pana Grzegorz.
Halo?
Tak, tak, słucham. Jest pan na antenie.
Ja, że tak powiem, zastanawiałem się nad tym telefonem, ale czy dzwonić, czy nie, ale wywołał mnie właśnie ten przedmówca mój, który, znaczy, no, pewnie w wielu życiorysach są takie sytuacje opisane, jak w poprzedniej wypowiedzi. Ale do czego chciałem tutaj nawiązać? Bardzo się cieszę, bo nie wiedziałem, że istnieje taka wspólnota, która również rozwija duchowość małżeńską. My z żoną należymy do domowego kościoła i właśnie ta wspólnota pozwoliła nam w tym, żeby nasze małżeństwo po prostu przetrwało. Są to sprawy bardzo złożone. Niedawno słuchaliśmy z żoną takich rekolekcji księdza Dominika Chmielewskiego z Warszawy, który opowiada taką historię mówiącą o tym, że przychodzi do niego dziewczyna z chłopakiem w takim dresie i ona mówi, że oni chcą wziąć ślub i on mówi, że wy się zastanówcie, przecież ona mówi, że ona chce, ona go bardzo kocha i żąda od niego miłości, a on nie za bardzo jej to daje. I do czego, co powiedział, mówi, że dziewczyno, ty jesteś poraniona i on jest poraniony. Jak się spotkają dwie rany, to musi być naprawdę miłość Boża, żeby te rany zagoić, zabliźnić, żeby z tego po prostu powstał związek. Podobna sytuacja była u nas w naszym małżeństwie. Żona pochodziła z rodziny, no, można powiedzieć, wielodzietnej. U mnie też był problem alkoholowy ojca w domu. I właśnie to spowodowało, że miłość Boża nas połączyła, ale nasze rany, że tak powiem, ciągle krwawiły. I to doprowadziło do tego, że pierwsze 5 lat naszego małżeństwa to była taka walka z naszym egoizmem, czyja rana jest większa. Nie rozumieliśmy tego w ogóle. I dopiero, na co chcę zwrócić uwagę w swojej wypowiedzi, że nie walczmy sami. Nie szukajmy, znaczy pewnie oczywiście szukajmy, idźmy za głosem serca, za głosem Pana Boga, ale wstąpmy do wspólnoty. Wspólnota to jest no, coś wspaniałego, co powoduje, że mamy przykład, tak jakby swoje odbicie w życiu innego człowieka. My nie otwieramy się, ale otwiera się druga osoba. Tak jak teraz te wypowiedzi w trakcie tej audycji, prawda? Świadectwa wszelkiego rodzaju. I tutaj my odnaleźliśmy sobie pychę, brak przebaczenia w stosunku do siebie, bo te 5 lat nie były proste, ale jak to któryś z księży mówił na rekolekcjach, że młode małżeństwa, jak teraz im się coś popsuje, to wymieniają na nowe, a my jednak postawiliśmy się w takiej sytuacji, że jeżeli nam się coś popsuje, to będziemy to naprawiać. I teraz z perspektywy czasu patrząc na to, pierwszym podstawowym grzechem, głównym grzechem jest pycha. I ta pycha po prostu, zanim ją rozpoznaliśmy, zanim przeszliśmy ten proces przebaczenia, pojednania, przebaczenia, to minęło kolejne parę lat, ale to było już coś wspaniałego, bo to była wspólna przygoda małżeńska, to nie był egoizm, to nie była pycha, to było coś wspaniałego. Teraz staramy się wypełniać zobowiązania naszej wspólnoty domowego kościoła i poprzez właśnie modlitwę małżeńską daje nam właśnie ten czas, tak jak tutaj któraś z pani mówiła wcześniej, te 5-minutówki. To jest modlitwa, na której dziękujemy Panu Bogu, prosimy, przepraszamy za to, co było w ciągu dnia, nie tylko mając już tutaj na uwadze to przebaczenie i przeproszenie, że my też nie jesteśmy święci, my też swoim językiem, słowem ranimy drugie osoby i też wypadałoby pod koniec dnia przeprosić Pana Boga za to, że zraniliśmy kogoś słowem. Dlatego kończąc już, bo pewnie jeszcze są inni, chodzi mi o to, że nie walczmy sami, przystąpmy do wspólnoty. Wspólnota to jest zbiór ludzi postawionych nam przez Pana Boga, których mamy odbicie swojego własnego życia. I no, módlmy się razem. Też mówiliście Państwo na temat przysięgi małżeńskiej, że rozważacie to przez pierwsze 3 lata swojej formacji. Na jednym ze ślubów właśnie jeden z zakonników, znaczy udzielających tego ślubu młodej parze, powiedział w ten sposób, że pamiętajcie końcowe słowa przysięgi. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. I też tak samo módlmy się do wszystkich świętych, bo oni nas będą wspierać. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem dziękuję bardzo, Panie Grzegorzu. Wspólnota, gdzie równi służą równym.
Tak, tu myślę już nic dodać, nic ująć, bo większość z nas swoją drogę jakiegoś nawrócenia, powrotu na łono Kościoła, czy budowę lepszych relacji małżeńskich też zdobyła we wspólnocie, bo wspólnota pomaga nam właśnie widzieć nasze małżeństwo w świetle łaski sakramentu i oceniać nasze wzajemne relacje w odniesieniu do słów przysięgi małżeńskiej. Wspólnoty też pomagają nam dzielić się naszym doświadczeniem, wspierać w trudnościach, pomagać, wskazywać drogę wyjścia z różnych problemów, trudności. Także również zachęcamy ze wszystkich sił, aby szukać wspólnot małżeńskich lub rodzinnych, a jest ich naprawdę bardzo wiele dzisiaj w dzisiejszym Kościele i wystarczy rozejrzeć się troszkę w swojej parafii bądź też w okolicach. Można znaleźć bardzo wiele różnych wspólnot. Dziękuję.
I może parę taktów muzyki poprosimy. 23 i już prawie 2 minuty. Informacje.
Informacja o rekolekcjach spotkania małżeńskie od 27 do 29 marca w Opolu. Od 27 do 29 marca w Opolu. Zgłoszenia przyjmują Państwo Jurosowie pod numerem telefonu 503 629 569. Powtarzam, 503 629 569. Następne są już w kwietniu, od 10 do 12 kwietnia w Jaworznie i od 17 do 19 kwietnia w Kielcach, w Toruniu i w Warszawie.
I szczegóły już podamy wtedy, tak, później, a resztę na stronie internetowej
www.spotkaniamałżeńskie.pl bez polskich znaków.
I jeszcze remont małżeński. To jest tytuł rekolekcji dla małżonków. Siostry Loretanki wraz z małżeństwami z domowego kościoła zapraszają małżeństwa właśnie na taki remoncik w miejscowości Loretto. To jest 60 km od Wyszkowa, od Warszawy, koło Wyszkowa to jest. Zgłoszenia, informacje przez internet www.loretanki.pl albo telefon 511 219 439. To jest najbliższy weekend, 20-22 marca. Loretto. Powtarzam, telefon 511 219 439. Jak przezwyciężać kryzys małżeński? Spojrzenie na siebie oczami Chrystusa. I nasi goście ze wspólnoty Kochać i Służyć. Strona www tej wspólnoty?
Strona www to Kochać i Służyć. .pl, oczywiście bez polskich liter, i na tej stronie można znaleźć informacje o naszej wspólnocie, o prowadzonych przez wspólnotę rekolekcjach, a także o comiesięcznych spotkaniach formacyjnych, które są otwarte dla wszystkich chętnych. Wszystkie spotkania odbywają się zawsze w niedzielę w domu rekolekcyjnym ojców jezuitów w Ignacjańskim Centrum Formacji Duchowej w Gdyni na ulicy Tatrzańskiej.
Gdynia Tatrzańska. I najbliższe kiedy takie spotkanie jest?
Jeśli chodzi o nasze rekolekcje, to spotkanie, my prowadzimy rekolekcje...
Ale spotkanie.
Spotkanie formacyjne. Najbliższą niedzielę, 22 marca. Zaczynamy za 15.03, 14.45 próbą śpiewu, 15.00 Eucharystia i potem kolejne punkty naszego programu.
Do wieczora.
Do godziny 19.15 mniej więcej takie spotkanie.
No, to tak. 4 godzinki.
Tak.
Wyrwane, ale z pożytkiem dla małżonków. A same rekolekcje to będą później, tak? Bo tam są poszczególne kroki i ten pierwszy krok będzie w grudniu, tak?
Nasz cykl rekolekcyjny to są tak zwane weekendy ignacjańskie, weekendy małżeńskie, które stanowią pewien cykl formacyjny. I w zasadzie takimi rekolekcjami otwartymi dla wszystkich są pierwsze dwa tematy, czyli fundament życia małżeńskiego oraz grzech i pojednanie w małżeństwie. I małżeństwa, te, które odbędą rekolekcje, te pierwsze i drugie, wtedy zapraszamy na kolejne weekendy, które są takimi kolejnymi krokami formacji. Razem przewidujemy około takich 5 kroków rekolekcyjnych, co w naszych takich planach i założeniach to jest formacja dla małżonków na okres około 10 lat, powiedzmy.
Tak. Kto z Państwa włączył się do tej audycji, może z opóźnieniem, nie od początku słuchał, to zapraszamy na stronę Radia Maryja, www.radiomaryja.pl, zakładka audycja dla małżonków. Jutro w południe już ta audycja powinna wisieć. Do tyłu w archiwum jest około 10 lat wstecz, audycje są dostępne. I odbieramy kolejne telefony.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tutaj Ewa i Czarek z koła.
Witamy
w rekolekcjach
Państwa.
Wspólnoty Kochać i Służyć odbywających się w Gdyni wzięliśmy udział już po raz drugi. Mimo dosyć dużej odległości od naszego miejsca zamieszkania, mieszkamy w Kole, to jest około 300 km od Gdyni, zawsze z wielką radością zapisujemy się na nie, a potem z niecierpliwością oczekujemy na dzień ich rozpoczęcia. Pierwszy raz byliśmy na fundamencie życia małżeńskiego, a następnie na sesji poświęconej grzechowi i pojednaniu w małżeństwie, które odbyło się tydzień temu. Nauki płynące z tych rekolekcji są dla nas swoistą instrukcją obsługi małżeństwa. Oddaję głos mężowi.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
W ciągu 28 lat naszego małżeństwa
przechodziliśmy bardzo różne koleje losu. I radosne, i takie sobie. No i też było niestety sporo takich bolesnych sytuacji. Te ostatnie w głównej mierze brały się właśnie z powodu braku właściwej komunikacji między nami. Na to wszystko otworzyły nam oczy rekolekcje poświęcone dialogowi małżeńskiemu i tam żeśmy się dowiedzieli, że w ogóle można ze sobą zupełnie w inny sposób rozmawiać. Tak mniej więcej od 2 lat zaczęliśmy korzystać z rekolekcji dla małżeństw. To były różne rekolekcje i spotkania małżeńskie, a w ostatnim czasie właśnie trafiliśmy na rekolekcje wspólnoty Kochać i Służyć. No, nasze małżeństwo niebywale się zmieniło na lepsze po tych rekolekcjach. Formuła tych rekolekcji no, bardzo nam przypadła do gustu. Kiedy świadectwa wygłaszają pary animatorskie, zupełnie inaczej patrzy się na nasze problemy, widząc, że inni ludzie mają dokładnie te same problemy i przeżywają podobne rozterki i kłopoty jak my. Jak ktoś próbuje radzić, no to tak sobie to odbieramy, ale jeżeli słucha się zupełnie z boku osób, które opowiadają o swoim życiu, nie czekając na to, żebyśmy my w ogóle cokolwiek powiedzieli, no robi to, może powiem niezbyt ładnie, dobrą robotę. To wszystko jeszcze jak jest wsparte konferencjami kapłanów, no w przypadku Gdyni ojców jezuitów, to wszystko jest przepełnione taką praktyczną wiedzą, którą możemy wprowadzać w życie. Dlatego tak jak tu małżonka zaznaczyła, no jest to dla nas instrukcja obsługi małżeństwa. Także naszym zdaniem każde małżeństwo, a już szczególnie u progu swojej wspólnej drogi życiowej powinni rozpocząć od takich rekolekcji i startować w dalsze swoje życie po prostu po odbyciu tego typu rekolekcji. No gorąco polecamy takie ćwiczenia duchowe, no wydaje mi się, że to wszystko, co byśmy chcieli w tej audycji powiedzieć. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, Panie Darku.
Dziękujemy serdecznie.
To znaczy, szkoda tracić czasu na wspólne życie w małżeństwie, w różnego rodzaju rozterkach wzajemnych, jakichś nieporozumieniach, kłótniach, kiedy możemy się naprawdę kochać. Tylko po prostu trzeba znać drogę, jak zrobić, żeby przebaczyć, żeby się pojednać. Szkoda czasu na kłótnie. O ileż lepsze, przyjemniejsze nie tylko dla nas, ale i dla naszych dzieci, dla otoczenia jest, jak się kochamy. Państwo coś dodadzą do...
No, jeśli dobrze pamiętam, to chyba spotkamy się znowu w czerwcu, bo przypominam sobie chyba, że przysłali Państwo już ankietę ze zgłoszeniem na nasze kolejne rekolekcje zatytułowane Bliżej Chrystusa w małżeństwie, które są właśnie tym trzecim krokiem przeznaczonym już tylko dla tych, którzy pierwsze 2 kroki przeszły. Także liczymy na spotkanie w czerwcu i pozdrawiamy serdecznie.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Halo?
Kogo witamy?
Krzysztof Janik z Głuchowic, okolice Krakowa.
Prosimy bardzo, jest Pan na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
A może na wstępie chciałbym poprosić też i Was, bracia i siostry, żeby Boże, żeby to były słowa według swojego pomysłu, nie mojego. Amen. Poruszyły mnie słowa Pana Krzysztofa, który był świeżo po doświadczeniu jakby wybaczenia swojemu ojcu. I ja zachęcony tym słowami też poprosiłem Boga o to, żebym był w stanie wybaczyć ojcu. A jeszcze bardziej mnie poruszyły, przyszła mi zaraz taka myśl następna, żeby wybaczyć, że przy śmierci mojego ojca nie miałem z kim się pomodlić. Choć byli ludzie w koło mnie, była rodzina, zjechali się na mnie, nie wiadomo, znajomi z różnych okolic nagle. I nie było z kim się pomodlić przy umierającym ojcu. Po śmierci owszem się modlili, ale już było po fakcie. Ja jestem w takim związku niesakramentalnym z moją mamą. No, nie żyjemy jak mąż z żoną, tylko, ale psychicznie, duchowo jesteśmy małżeństwem. I ja też mam, to jest taka jedna sprawa, nie wiem jak to rozwiązać. A druga to jest, że spotykam dużo małżeństw, które mają różne problemy. oni w rozmowach zaczynamy jakąś różną rozmowę i słyszymy na tematy właśnie takich, i tak ja jakby tak no, na sucho, nie mając takiego doświadczenia, nie będąc mężem, prawda, sakramentalnym czy niesakramentalnym, to jakoś próbuję tam takim z jakby z cudzego doświadczenia, dzieląc się obserwacjami z życia i też bardzo cierpię właśnie z tych programów właśnie rodzinnych. Jestem bardzo zadowolony i chciałbym, żeby było więcej takich programów, częściej. I ci ludzie po prostu tak, w taki nieświadomy sposób, nie mówię, że Krzysiek poradzi mi tamten, ale jakoś się zwracają do mnie. Ja mam taki dar jednania ludzi ze sobą. I no po prostu ja nie wiem, jestem w takiej sytuacji też życiowej trudnej, bo próbowałem od tej mamy, od tego domu uciec, byłem w zakonie, wyrzucili mnie z pokoju, za bardzo kochałem Matkę Bożą, Miłosierdzie Boże. Chciałem podziękować Matce Bożej za przyjęcie do zakonu i mnie wyrzucili z tego zakonu. No i tak, no to tyle ja może.
Tak, panie Krzysztofie, może tak, bo wszystkiego tutaj i tak się nie da powiedzieć, to nie poradnia, to antena radia, także tutaj no, kierujemy raczej pana na indywidualne jakieś rozmowy, ale to może nasi goście. Bóg zapłać, panie Krzysztofie, za zaufanie.
Tak, ja myślę, że warto pójść za tym takim dobrym natchnieniem, które wywołał jeden z poprzednich telefonów. I też zdecydował się pan zadzwonić do nas, że pójść i uczynić jakieś kolejne kroki w tym przebaczaniu. Może by to była jakaś na przykład dobra spowiedź, spotkanie z kapłanem, które można byłoby opowiedzieć historię, no właśnie w takiej rozmowie w cztery oczy, której nie da się teraz na antenie poprowadzić, żeby pójść za tym dobrym natchnieniem, za taką dobrą wewnętrzną jakby siłą, która się zrodziła dzięki tej audycji, dzięki temu, co pan słuchał i co pan sam jakby nazwał, że pochodzi to jakoś od Pana Boga. Sam miał takie pragnienie, żeby Pan Bóg też jakoś natchnął to, co pan będzie mówił. Myślę, że taką zachętą moją byłoby znalezienie kapłana, z którym można by było szczerze o tym porozmawiać i w tej realnej sytuacji, po tych doświadczeniach, których pan powiedział, które są już za panem, rozpocząć coś nowego, ale może właśnie jakiejś dobrej spowiedzi czy rozmowy z kapłanem.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie.
Witamy.
Państwa prowadzących i gości. Z zainteresowaniem słuchałem audycji.
A kogo witamy?
Przepraszam, Janusz Łodzi. I tak. Chciałem o jednej rzeczy powiedzieć, bo tutaj widzę, że w relacjach małżeńskich u mnie i u państwa sam rozum nie pomaga. No potrzebna jest wiara. Wiara, która poświeca rozum. I do tego są potrzebne rekolekcje, bo faktycznie samym rozumem to my mało zdziałamy, bo tutaj była mowa o dwóch sytuacjach, to znaczy, że ktoś nie ma ochoty, ani siły, ani woli, żeby kogoś przeprosić. Tutaj ktoś podpowiedział, że to jest taki potrzeb, że to jest potrzebem pychy, to znaczy, że ja się czuję upokorzony w momencie, kiedy ja mam kogoś przeprosić. I właściwie rozumowo to tutaj niczego nie wyjaśnimy, tutaj jest potrzebna wiara i świadomość, że to jest grzech, że to jest szatańskie trwanie. Jeżeli ktoś nie potrafi przeprosić, to trwa grzechu. Ale nie mówiono tutaj też o drugiej sprawie, to znaczy, że obrażony również powinien dać się przeprosić, bo tak jest, tak uczy nasz Kościół. I nie stawiać trudności i powinna ta osoba również zapomnieć o tym urazie i z powrotem nawiązać jak gdyby stosunki. Bo Kościół uczy przecież i etyka katolicka, że w przeciwnym razie stałby się winnym ta osoba, która nie chce przeprosić grzechu nienawiści, który też nie jest lekkim grzechem. Ale żeby tą świadomość jak gdyby mieć, to trzeba po prostu być blisko Pana Boga i się nawrócić. I dzięki Bogu, że wiara ten nasz rozum oświeca. I tutaj te audycje to są piękne rekolekcje. I właściwie wszyscy jesteśmy sobie jak gdyby w wierze bliscy. I w tym momencie te trudności jak gdyby są mniejsze i dajemy się przeprosić i przepraszamy. I te audycje właśnie to nam wnoszą chyba w małżeństwo. I Bóg zapłać właśnie z tego powodu. Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże.
Tak, dziękujemy panie Januszu.
Ja myślę, że na tym polega właśnie całe piękno, ale też cały trud przebaczania i jednania się, kiedy my już sami zdobędziemy się na przeproszenie, na przebaczenie komuś, no oczekujemy, że będziemy przyjęci. I teraz wiele zależy od tego, jak ta druga osoba też przeżyła to, co jej uczyniliśmy. Przepraszamy za realne, konkretne słowa czy uczynki, które kogoś zraniły. Potrzebujemy jakoś dać też czas tej drugiej osobie i ta druga osoba też wie, że Kościół tak naucza, czy pragnie przebaczyć, ale przechodzi swój proces własnego uzdrowienia, zanim będzie zdolna też przyjąć czyjeś przebaczenie, zanim będzie zdolna odpowiedzieć jakimś krokiem pojednania. Jeżeli nam Pan Bóg dał już taką łaskę, że przeprosiliśmy, przebaczyliśmy, to myślę, że znajdziemy w sobie także miłość cierpliwą do tej drugiej osoby, która przechodzi swój proces także w tych krokach.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Jan ze Śląska. Witam szanownych gospodarzy, księdza i gości. Ja mam problem w pewnym nazwaniu pewnych rzeczy. Tu może nie było to pod tym aspektem poruszone, więc może się ośmielę. Jak ja znam naukę Kościoła, to grzech sam w sobie polega na uznaniu przez człowieka, a nie żeby ktoś mi mówił, co jest grzechem, a co nie. Ja tutaj widzę problem już na samym wstępie wybaczania. Może tego nie umiem nazwać jasno, prosto, ale żeby to nie było za wiele, chcę to uprościć. Jeżeli ktoś narzuca, bo jakaś grupa jednej osobie, że według niej jest to grzechem, nawet jeżeli to było wbrew jej sumieniu, to samo to zakłada, że jest już problem wybaczeń. Bo jak można jednocześnie wikłać się w coś, co jest ewidentnym złem, a ktoś to będzie przyklepywał. Lub odwrotnie. Nie chciałbym tego rozwijać, myślę, że wystarczy.
Tak, tak.
Dziękuję, prosiłbym o wyjaśnienie.
Tak, dziękuję. Dziękujemy Pani Janie. Także ktoś według jednej strony dana rzecz jest grzechem, a druga uważa, nie, wcale to nie jest grzechem. No, jest to dylemat, proszę Ojca. Jak to rozwiązać?
Znaczy, z jednej strony dylemat jest rozwiązania prosty, jakby odwołując się do tego, co mówiłem na samym początku, że o grzechu uczy nas Boże Słowo, czyli sam Pan Bóg mówi nam, co jest dla nas złe, co nas prowadzi do śmierci, co nam nie pozwala przyjmować daru życia, co nam nie pozwala cieszyć się miłością. A więc jednak to nie jest tak, że nikogo nie mamy słuchać i tylko swojego sumienia, ponieważ za tym sumieniem stoi Pan Bóg, który nas przemawia i mówi nam, co jest ku życiu, a co jest przeciwko życiu. W taki sposób Pan Bóg przekazał nam tę prawdę w tych pierwszych rozdziałach także Księgi Rodzaju. Ale jest też drugi aspekt. Właśnie ja mogę uczynić coś, powiedzieć coś, co dla mnie nie jest złe, ale druga osoba przeżywa to z jakimś bólem. I warto wziąć to pod uwagę, że ona tak to przeżywa, że mówimy tutaj o małżeństwie dzisiaj w tej audycji, czyli że mąż czy żona, dla niego takie słowa, które w mojej rodzinie na przykład, właśnie mówiliśmy o tych pokoleniowych przekazach, mówiło się może i w żartach, niewinnie, ona ma swoją historię i przeżywa to z jakimś bólem. To ja ze względu na miłość do tej osoby wezmę to pod uwagę i wytłumaczę, czy porozmawiam, albo przestanę może takich słów, na przykład słów czy uczynków używać, czy popełniać, ponieważ kocham tę drugą osobę i nawet jeśli wiem, że ja nie mam w tym złych zamiarów, to ona przy tym cierpi.
I bardzo dobrze ojciec powiedział, bo coś, co może nawet obiektywnie nie być żadnym grzechem, pod żaden paragraf, że tak powiem, nie podpadać, jeżeli coś mojej żonie się nie podoba, a ja chcę, żeby ona była ze mną szczęśliwa, no to ja jestem w stanie spowodować jakąś zmianę w swoim postępowaniu, uwzględnić to jej życzenie, prośbę, po to, żeby ona się dobrze przy mnie czuła. I ja mam w tym swój interes, bo wtedy ona jest życzliwie dla mnie nastawiona i wiele innych rzeczy, które ja będę chciał, też mi załatwi w pewnym sensie, no jakby tak można powiedzieć w cudzysłowie. Także, no, jeżeli się kochamy, to powinniśmy sobie wychodzić naprzeciw, nie patrząc na paragrafy, bo najważniejsze jest, żeby się kochać w małżeństwie, a nie żeby szukać haczyków. Ale mamy telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Irena z Kaszub.
Witamy Panią.
Pragnę serdecznie pozdrowić księdza Grzegorza oraz całą wspólnotę Kochać i Służyć.
Szczęść Boże.
Boże.
Dzwonię, aby dać świadectwo o tym, jak Pan jest wielki i wspaniały.
Byliśmy z mężem w Gdyni u jezuitów na rekolekcjach aż trzykrotnie. Był to Fundament Życia Małżeńskiego oraz Grzech i Pojednanie oraz Osiem Błogosławieństw. Dziękuję w imieniu także mojego męża wszystkim małżeństwom, które były zaangażowane w te rekolekcje, a szczególnie za ich autentyczne świadectwa życia, za to, że od siebie wymagają, wciąż się rozwijają i formują. Doskonale realizują przekazanie miłości, dzielą się ze sobą, z wszystkimi współuczestnikami, swoim nawróceniem, przeżyciami spotkania żywego Chrystusa. Na pewno te rekolekcje, grzech i pojednanie polepszyły nasze małżeńskie relacje. Dialog był strzałem w dziesiątkę. Bóg przemawiał do naszych serc, przyszedł do naszej oziębłości. Medytacje fragmentów Pisma Świętego otworzyły nasze serca i pomogły schować egoizm do kieszeni. Bóg dał nam odwagę i zapewnienie, że nas kocha, akceptuje i zawsze na nas czeka w sakramencie pojednania i Eucharystii. Bardzo się cieszymy, że Bóg dał nam tę szansę przeżycia rekolekcji we dwoje. One właśnie doskonale odnowiły naszą rodzinę, relacje z Panem Bogiem, a także z naszymi dziećmi. Otworzyliśmy nasze serca, w konsekwencji odkryliśmy wartość, jaką reprezentuje domowy Kościół. I tak jak tu nasz przedmówca mówił, w nim, w tym domowym kościele, tak, mamy receptę na udane życie małżeńskie. A mianowicie właśnie to jest takie scalające tą naszą rodzinę, codzienna wspólna modlitwa małżeńska, systematyczne karmienie się Słowem Bożym, raz w miesiącu dialog małżeński w prawdzie i miłości, który oczyszcza, jednoczy, dużo wyjaśnia. No i najważniejsze, takie najpiękniejsze, taki fundament właściwie, to życie sakramentami, czyli systematyczna spowiedź święta, Eucharystia, a także adoracja Najświętszego Sakramentu. I tak mi na myśl przyszło właśnie, bo tak czytając właśnie to Pismo Święte, słuchając waszych tutaj wypowiedzi, nawet dzisiejsza Ewangelia pięknie komponuje się uzdrowieniem, jakiego potrzebują małżeństwa w kryzysie. Dziś Jezus w kilkadziesiąt minut, czy nawet sekund można powiedzieć, przebacza i uzdrawia ciężko chorego przy sadzawce. Mężczyzna aż 38 lat cierpiał i czekał na dotknięcie poruszającej się wody, która była wyznacznikiem wyzdrowienia. Niestety, w jego przypadku, tak, tego człowieka, on po prostu nie znał Jezusa. Był głęboko wpatrzony w wodę, jak i w jakiegoś Boga. Mimo to Jezus bardzo szybko odnajduje go i czyni taki cud. Uzdrawia go fizycznie i duchowo. Właśnie tutaj głos Jezusa, ty chcesz wyzdrowić, pozwolił oderwać tego człowieka wzrok od wody. I popatrzył na Jezusa. I właśnie to spojrzenie, ta relacja z Panem Bogiem, z Jezusem, odmieniła całe jego życie. I tak sobie myślę, że właśnie nasze małżeństwo też dostąpiło przemiany i ożywienia. I tak właśnie Jezus przychodzi dzisiaj do każdego z nas i pyta, czy chcesz, aby twoje małżeństwo wyzdrowiało? I właśnie tutaj myślę, że trzeba dać Bogu szansę. Dlatego zachęcam wszystkich małżonków, którzy przeżywają trudności, te duże i te małe, aby znaleźli czas na spotkanie z Panem Bogiem, oddali Mu swoje życie. Najpierw może właśnie przez cichą, wytrwałą modlitwę za współmałżonka, aż w końcu wspólnie podejmą decyzję o wyjeździe na rekolekcję. Zapewniam, nigdy nie jest za późno. Właśnie jesteśmy z mężem takimi świadkami na to, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, a z Nim możemy uczynić bardzo dużo dobrego. Ktoś kiedyś powiedział, że właśnie nie ma choroby, na którą nie byłoby w Chrystusie lekarstwa. I właśnie takie miejsce u tych jezuitów tutaj w Gdyni to taka oaza miłości, wielogwiazdkowe takie spa dla duszy, zachęta do lepszej jakości, motywacja do pracy. A zatem nie zmarnujmy szansy, nie dajmy się pochłonąć byle jakości, wymagajmy od siebie, walczmy o czystą i ofiarną miłość, bo warto. Tak każdego dnia przychodzi Pan Jezus do naszej bezradności. A zatem niech Bóg będzie uwielbiony w naszych współmałżonkach, w naszych słabościach i relacjach. Chwała Panu.
Chwała Panu. Dziękujemy Pani Jelenie. Dziękujemy, Bóg zapłać za ten telefon. Drodzy Państwo, już musimy kończyć. To był ostatni telefon, który odebraliśmy. Co jeszcze by należało powiedzieć, czy zachęcić do czego naszych słuchaczy, małżonków?
Ja bardzo dziękuję za to ostatnie świadectwo. Myślę, że ono zwróciło uwagę na ten wymiar wiary, od którego zaczęliśmy, potem przeszliśmy do różnych praktycznych kroków i jakoś, myślę, też za łaską Pana Boga do niego wróciliśmy na koniec. Przyznam, że jedno z poprzednich świadectw telefonicznych, gdzie była mowa nie walczmy sami, i które nasz rozmówca zinterpretował, że pozwólmy wspólnocie pomóc nam w tym zmaganiu się małżeńskim. Ja odczytałem, kiedy usłyszałem w trakcie tej rozmowy, odczytałem, nie walczmy sami, nie walczmy też bez Pana Boga. To jest coś, co mówiłem na początku, że prawdą o małżeństwie jest to, że Bóg je powołał do życia, Bóg je nieustannie karmi, Bóg przekonuje, że jesteście zdolni do tego, żeby być darem dla siebie, jesteście zdolni do komunii, jesteście zdolni do tego, żeby nawzajem sobie przebaczać i kroczyć razem. A więc myślę, że to, co też ostatnio właśnie w telefonie słyszeliśmy, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, że Jezus przychodzi do naszej bezradności nieustannie, żeby zaprosić Pana Boga do swojego małżeństwa raz jeszcze i raz jeszcze i ciągle na nowo. Jakby przyjąć tę prawdę i nie dać się kłamstwu złego ducha, który mówi, że nie jesteście kochani, jesteście zdani na własne siły, że wasza przeszłość jest silniejsza i tak dalej, i tak dalej. Uwierzyć Bogu i dobrej nowinie, że Bóg troszczy się o nasze małżeństwo, że Bóg uczynił nas zdolnymi do komunii, zdolnymi do bycia darem dla siebie i że nie przestanie nam dawać dobrych środków i łask do tego potrzebnych. Jeszcze mi się jeden telefon przypomina, tak właśnie też tytułem pozbierania, telefon od Jadwigi, gdzie jedną z rzeczy, której może wtedy nie dopowiedzieliśmy, było, że może warto to już powiedzieć, czasami mamy taki bardzo swój pomysł na to, jak pojednanie powinno wyglądać. A tymczasem Pan Bóg nieustannie daje nam, i to w wielu świadectwach też telefonicznych było, daje nam takie rzeczy, które są często przez nas nieprzewidziane, ale które warto podjąć. Tu wiele osób mówiło, że podejmijmy takie małe inspiracje Boże, które przychodzą, że nasz pomysł na pojednanie czasami się nie sprawdza, bo właśnie jest za bardzo nasz, zbyt ludzki, a Pan Bóg codziennie podsuwa nam dobry pomysł, jakąś dobrą ideę, czy jakiś prezent, czy cokolwiek innego, co służy pojednaniu i wystarczy podjąć. Bóg się nieustannie troszczy. Wystarczy mieć oczy szeroko otwarte.
Jeszcze ktoś z Państwa? Naszym gościem, nasi goście ze wspólnoty Kochać i Służyć to właśnie ostatnio zabierający głos ojciec Grzegorz Jankowski, państwo Renata i Bogusław Cichowscy i państwo Marlena i Krzysztof Jankowscy. Zapraszamy wszystkich Państwa już za 5 minut na modlitwę na zakończenie dnia, ale chciałem zaprosić jeszcze na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 24 marca, temat potrzebuje rodziców od zaraz. Naszymi gośćmi będą ksiądz Stanisław Kaniewski, pani Magdalena Lesiak i pani Katarzyna Pustelnik z Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi. 31 marca Triduum Paschalne w rodzinie, a 7 kwietnia, już po zmartwychwstaniu, temat zmartwychwstanie Twojego małżeństwa. Poprowadzą je członkowie wspólnoty trudnych małżeństw Sychar. Też serdecznie zapraszamy. Bardzo, bardzo dobrze działająca wspólnota, która pomaga małżonkom, którzy są opuszczeni, zostawieni, wytrwać w wierności do swojemu małżonkowi, którego niestety obok nie ma. I okazuje się, że nawet po latach wracają ci małżonkowie. Zdarzają się takie sytuacje i małżeństwo na nowo zmartwychwstaje. Ale to już będzie po Wielkanocy. Chwila muzyki i modlitwa na zakończenie dnia.
Podaj informację o numerach stron do modlitwy kompletą. Chryste tyś dniem pełnym blasku z Wielkiego Postu w tomie drugim strona 1205 w wydaniu skróconym 1167. Psalmodia, czytania i modlitwa z wtorku 1218 strona w tomie drugim w wydaniu skróconym 1179. Antyfona końcowa pod Twoją obronę.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie posłuchaj,
chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
W krótkim rachunku sumienia pomyślmy o jednej rzeczy, za którą jesteśmy wdzięczni, ponieważ pamiętaliśmy o dobrej nowinie, że Bóg kocha mnie, że Bóg kocha moje małżeństwo, moje życie. I pomyślmy też o jednej rzeczy, którą uczyniliśmy, bo zapomnieliśmy o tej dobrej nowinie. Że Bóg mnie kocha. Że Bóg mnie widzi jako swoje dziecko. Że Bóg jest pośród naszego małżeństwa. I za ten uczynek wynikający z zapomnienia o dobrej nowinie wyraźmy skruchę. Skrucha jest tęsknotą, nie jest samobiczowaniem się, jest tęsknotą za Bogiem, za tą dobrą nowiną. Powiedzmy Bogu, że tęsknimy, by nam przypominał o tej dobrej nowinie. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen. Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku
rozpraszasz nocne ciemności, w Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie, tych, którzy siebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Kiedy już wejrzyj obrońco nasz Boże i wrogie oddal zasadzki, kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie.
Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił, pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi,
po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik was, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju
według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Drodzy radiosłuchacze, serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę i dziękujemy naszym gościom, którzy przyjechali tutaj z Trójmiasta. Może raz jeszcze przypomnijmy adres internetowy Wspólnoty Kochać i Służyć.
www.kochacisłużyć.pl, oczywiście bez polskich liter, czyli kochac i służyć.
Pisane razem.
Pisane razem,
bez żadnej spacji. Tak. Ojciec jezuita, który towarzyszy tej wspólnocie, jest ojcem duchowym, że tak powiem, prowadzi te wszystkie rekolekcje, spotkania. Ojciec Grzegorz Jankowski. Bóg zapłać, Ojcze.
Bóg zapłać za gościnę. Szczęść Boże.
Państwo Renata i Bogusław Cichowscy. Dziękujemy Państwu.
Również serdecznie.
Również
Bóg zapłać.
Dziękujemy serdecznie.
I Pani Marlena i Krzysztof Jankowscy.
Dziękujemy.
Na przebaczenie i pojednanie nigdy nie jest za późno. Owszem, z pomocą Bożą nie należy z tym zlekać. Szczęść Boże.
Tak jest, szczęść Boże. Dziękujemy bardzo i słuchaczom wszystkim radzimy jeździć na rekolekcje, jak tylko się da wyrwać, choćby na taki weekend, na spotkania małżeńskie. Pamiętam, jak myśmy pojechali gdzieś, już tak było po 13. rocznica naszego małżeństwa. To były początki spotkań małżeńskich w Polsce, bo teraz tu już mamy 47 lat małżeństwa. I byliśmy po raz pierwszy bez dzieci, bo tak zawsze z dziećmi, z trójką dzieci, a tu jedziemy na weekend, mamy pokój dla siebie i jesteśmy sami. Zadania szybko odrobiliśmy, co było do zrobienia. I cieszyliśmy się sobą.
I było
słychać tak, że prowadzący chodzili po korytarzu i słuchali, oj, tutaj za głośno u was jest coś, nie? A myśmy się tak cieszyli, że jesteśmy razem i mamy czas dla siebie. Także no, Pan Bóg bardzo prostuje ścieżki ludzkie, jeżeli tylko pozwolimy Mu działać. No, stwórzmy warunki, żeby On mógł w nas działać. Dziękujemy również Panu Krystianowi za realizację audycji. 23:45 właśnie minęła. Do kolejnego wtorku, że żegnamy się z Państwem.
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria, zawsze dziewica.